Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Po wakacjach mamy przyjemność tak w roku akademickim już się z Państwem ponownie widzieć. Dzisiaj rozmowa długo umawiana, długo wyczekiwana o książce Oni, Teresy Torańskiej. Książce, która powstała w 1984 roku, w 1985 była wydana. Książce bardzo interesującej, chyba pokoleniowo, bo tutaj z doktorem Robertem Spałkiem, z panem doktorem Robertem Spałkiem, jak rozmawialiśmy o tym, to okazuje się, że i dla niego, i dla mnie była ta książka ważna. To znaczy ja akurat miałem kontakt z pierwszym egzemplarzem książki, który wydał Omni Press w 1989 roku z licznymi ingerencjami cenzury. Głównie w tekście czy w wywiadzie z Czesławem Staszewskim. I to jest taka ciekawa sprawa. Książka doczekała się licznych wydań, proszę Państwa. I to jest książka po prostu... Znaczy, dlaczego to jest książka ważna, może inaczej? To dzisiaj będę miał o tym przyjemność, okazję porozmawiać z panem doktorem Robertem Spałkiem, autorem fundamentalnej pracy Komuniści przeciwko komunistom na licencji Moskwy, także redaktorem tomu o Departamencie X. Niestety książka jest bardzo, trudno ją kupić. Mam nadzieję, że za czas jakiś instytut umieści na swojej stronie PDF tej książki.
Przepraszam, od razu mała uwaga. Ja akurat nie jestem redaktorem tej książki, jestem współautorem.
Współautorem, przepraszam. Tak, współautorem, ale redaktorem książki Sprzeczne narracje.
Tak, zgadza się.
Tej książki, o której mieliśmy też okazję tutaj w Instytucie rozmawiać w składzie z panem doktorem Robertem Spałkiem, Krzysztofem Rakiem i profesorem Antonim Dudkiem. Książka jest ciągle do kupienia i w księgarniach stacjonarnych i przez stronę ipn.gov.pl. Wcześniej wymienione książki niestety nakład już się wyczerpał. Może będą kolejne wznowienia, ale to też dobrze świadczy o wszystkich, że czytają ważne, istotne książki, bo za takie uważam książki pana doktora Roberta Spałka, który jest wybitnym badaczem nowoczesnych lat Polski Ludowej, wczesnego PRL-u, ale także ruchu komunistycznego jako całości. No i dzisiaj o tych postaciach, które pojawiają się, to jest 7 bohaterów w książce Teresy Torańskiej. O jednym z nich już mieliśmy okazję rozmawiać też w ramach cyklu Portrety. Odsyłam Państwa do nagrania o Jakubie Bermanie. Tutaj pan doktor Robert Spałek przedstawił całą pełną swoją wiedzę zweryfikowaną wieloletnimi swoimi badaniami. No i taka plotka krąży, panie doktorze, że to właśnie książka Teresy Torańskiej uczyniła z pana historyka. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Ja o tym kilkakrotnie mówiłem. Przede wszystkim dlatego, że to jest, przynajmniej z tego, co ja się orientuję, na tle moich koleżanek i kolegów, trochę nietypowa sytuacja, bo znam całkiem pokaźne grono osób, dla których taką książką inspirującą do głębszego zajęcia się historią były na przykład Rodowody niepokornych Bogdana Cywińskiego. Oczywiście znam wielu historyków, którzy po prostu pasjonowali się historią jako taką od zawsze, od dziecka. Ja nie. Ja się pasjonowałem muzyką. Całe życie myślałem, całe młode życie myślałem, że będę muzykiem rockowym, popowym. I ta książka faktycznie była jedną z tych, które, no jeżeli to kogoś interesuje, króciutko powiem, która spowodowała, że takie naturalne zainteresowanie tym, co się dzieje dookoła. Bo przypomnijmy, książka, tak jak panie redaktorze powiedział, wyszła, tak bardziej była dostępna od 89 roku, bo ona wcześniej w 85, chyba 6, 7 wychodziła w drugim obiegu. Tutaj pojawiła się rzeczywiście z ingerencjami cenzury, ale była ogólnie dostępna. Ja pamiętam, że kupiłem ją razem z książką Leopolda Tyrmanda, Dziennik 1954. I to był taki zestaw dwóch lektur, który w ogóle wprowadził mnie w kompletnie nieznany świat, bo jeszcze raz do tego wrócę. Proszę Państwa, 89 rok to tak naprawdę wiedza w większości młodych ludzi, ale też i często już wtedy starszego pokolenia o PRL-u, to była wiedza trochę pochodząca, ja oczywiście generalizuję, pochodząca z przekazów rodzinnych, albo bardzo taka buntownicza, drugoobiegowa, ale ten PRL był nieznany, on był zdemonizowany, a jeżeli chodzi o szczegóły, czyli organizacje, stanowiska, światopogląd, życiorysy poszczególnych komunistów, to przecież to wszystko było skrywane za, nawet trudno powiedzieć, szklaną taflą, po prostu za kotarą. W PRL-u było tak, że o życiu prywatnym, czy w ogóle o takim, o mniej oficjalnej przeszłości polityków, nie było w zasadzie nic wiadomo. Ta książka była dla mnie jednym z wyłomów. Pamiętam, że jak zacząłem ją czytać, to po prostu nie rozumiałem dlaczego, ale te opowieści mnie wciągają. Że to jest jakiś świat nieprawdopodobny, że oto, jak rozumiem, bardzo ważni ludzie, odpowiedzialni nie tylko za politykę, ale za zbrodnie na, nie chcę mówić tak bardzo górnolotnie, no ale tak, za zbrodnie na Polakach, ludzie, którzy stykali się ze Stalinem, zaczynają się tłumaczyć, przedstawiają swój świat i to jest świat wielopoziomowy, ciekawy. Oczywiście to jest świat zakłamany, to już wtedy dawało się, umiałem to wyczuć, natomiast zupełnie nie potrafiłem tego sprawdzić, bo tego nie było gdzie sprawdzić. Jeszcze jedna rzecz. Jakby co, panie redaktorze, proszę po prostu uciąć, ale, bo ten Tyrman też był ważny, bo to była jakby taka druga noga. Tutaj czytam o politykach komunistycznych, którzy, tak jak mówię, opowiadają o spotkaniach ze Stalinem, o jakichś utopijnych wizjach Polski, która miała ostatecznie doprowadzić do szczęśliwego świata, a z drugiej strony czytam dziennik Tyrmanda, oczywiście ten dziennik też jest po części kreacją, ale to już o tym nie będziemy teraz opowiadać, czyli zapis pierwszych chyba niecałych 4 miesięcy 1954 roku człowieka w tamtym momencie pisarza, literata, publicysty odstawionego na bocznicę, który opisuje swój los z perspektywy małego pokoiku w warszawskiej Imce, i opisuje, co się dzieje w środowisku literackim, jakie krążą plotki, jak pojawia się pomysł, czy już wtedy budowa Pałacu Kultury. I to jest podobny mechanizm. To znaczy, tak samo jak Torańska wciąga do swojego świata z tymi antybohaterami, tak samo Tyrmand. Ale jeszcze jedna uwaga. Bo jak ja kupowałem te książki w 89 roku, ja tu jestem naprawdę najmniej ważny, ale być może jestem jakoś reprezentantem mojego pokolenia początku lat 70. Wtedy był szał, też kiedyś o tym wspominaliśmy, na książkę, na dwie książki Edwarda Gierka. Przerwana dekada i to był 90 rok, jak to wyszło. I chwilę później Replika. I teraz znowuż, o co chodzi? Dlaczego te książki cieszyły się tak ogromnym wzięciem, ogromną popularnością. Bo oto wychodzi pierwszy sekretarz, w cudzysłowie, wychodzi pierwszy sekretarz były Edward Gierek, który do 80 roku był na piedestale, potem spada, jest oskarżony o defraudację pieniędzy, o potworne, jakby to powiedzieć, zakredytowanie Polski, no nie po polsku, ale wiadomo, potworne zadłużenie Polski, o niegospodarność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaruzelski, czyli powiedzmy jeden z następców Gierka, wsadza go do więzienia, a później o Gierku, wsadza do więzienia, no internuje, tak, w stanie wojennym, a później o Gierku zapada cisza. To nie jest tak jak dzisiaj, gdzie można sobie informacje o byłych politykach znaleźć, wrócić do jakichś gazet, czy przede wszystkim do internetu. Wtedy po prostu jak kamień w wodę. I nagle ten Gierek się wyłania i znowuż to jest szok. Oto pierwszy sekretarz, niedostępny kiedyś człowiek. bo to mimo tego, że on tam jeździł po tych zakładach, mówi o Gierku, tam witał się w tych roboczych wizytach, że codziennie był w dzienniku telewizyjnym, to tak naprawdę był człowiekiem jakby z innego świata. Wtedy nie było tak, że można się było zapytać, tak jak dzisiaj bierzemy, dziennikarze biorą pierwszego, drugiego polityka codziennie po kilkunastu i mogą się pytać o wszystko, od zaplecza, od kuchni politycznej po życie prywatne. Wtedy o tym Gierku widzieliśmy tyle, ile napisano w rubryczce na 1 maja w Trybunie Ludu. Trochę przesadzam, ale tylko trochę. I nagle ten człowiek zaczyna mówić o sobie. I teraz tak, to nie jest ważne, jak dużo on kłamał. Bo między tymi kłamstwami to samo dotyczyło bohaterów Torańskiej. On opowiadał o rzeczach, o których zwykły obywatel PRL nie miał pojęcia. Czyli opowiadał o tym, który komunista którego nie lubił, jak się nawzajem zwalczano, jak tworzyły się frakcje. Całe to zaplecze, cała ta kuchnia polityczna. A później po Gierku przecież to już poszło jak kostki domina, bo się ukazała książka innego pierwszego sekretarza Zatrzymać konfrontację Stanisława Kani. No, Jaruzelski wydał swoje wspomnienia i inni, Szlachcic. I teraz powtarzam tylko jeszcze raz, że tu nie chodzi o to, wiadomo, że oni tworzyli swoje fikcje, swoje opowieści, ale nie ma się na to co oburzać. To jest bardzo ciekawe, że ci politycy zostawili nam po sobie jakiś ślad, który my teraz konfrontując z innymi relacjami, z dokumentami, do których w latach 80. nikt nie miał dostępu, poza częścią historyków partyjnych i samymi archiwistami. Więc teraz możemy to konfrontować i z tych książek wyciągać takie informacje na temat PRL-u, których nie znajdziemy w dokumentach. I to między innymi było świetne u Torańskiej moim zdaniem, że ona... Ostatnie zdanie, że ona nie miała oczywiście możliwości konfrontowania tych swoich bohaterów z dokumentami, bo po prostu nie miała do nich dostępu. Przecież wiadomo, nie było Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum akt nowych wyglądało zupełnie inaczej. Dokumentacja partyjna była w specjalnym archiwum Komitetu Centralnego. Ale ją zaczął interesować człowiek. Jego psychika, jego próba obrony, tak? Bo ona przychodziła jako młoda kobieta i jakby mówiła...
Berman nawet się do niej zwracał, drogie dziecko, kilka razy.
Berman chyba tak, ale przede wszystkim Edward Ochab, czyli też pierwszy sekretarz PZPR, no człowiek, który... On był krótko pierwszym sekretarzem, bo tylko od marca do października 1956 roku, no ale był najważniejszym człowiekiem w PRL wtedy. I on do niej mówił: Curuś, curuś, nie pytaj o to, bo to niebezpieczne. Jeszcze ci tego nie powiem. Więc tak to wyglądało. No po prostu młoda, wtedy bardzo dziewczyna, poszła do komunistów, którzy, co ciekawe, byli znienawidzeni przez wszystkich. Bo ci bohaterowie, antybohaterowie, do których ona poszła, byli nie tylko znienawidzeni przez naród, społeczeństwo, ale oni byli uważani również za...
Wrogie ciało w samej PZP.
Tak, tak się zawahałem, bo wrogów to już trochę za mocne słowo, ale za przyczynę wielu nieszczęść przez samych członków PZPR-u. Tak? No to byli staliniści, najgorsze co tylko możliwe w tej PZPR-owskiej historii. A ona tam poszła i z nimi rozmawiała.
Ja się z tym utożsamiam, co pan doktor powiedział w dużym stopniu, to znaczy pewnych pokoleniowych książek, którymi się po prostu żyło, które rzeczywiście wtedy wychodziły, do których się docierało i to z trudem. To wcale nie było proste kupić na przykład książkę właśnie Janusza Rolickiego, Rozmowę z Edwardem Gierkiem, która miała jakiś gigantyczny w ogóle nakład, jak na dzisiejsze czasy to się różnie szacuje, bo tam jeszcze były wydania pirackie, tam podobno na część nakładu to w ogóle mafia położyła rękę, jak się książka zaczęła dobrze sprzedawać i drukować swoje egzemplarze. No, różne są legendy.
Tam jeszcze, nie wiem...
To około 2 milionów egzemplarzy podobno sprzedano.
Tam jeszcze były ostatnie ślady cenzury, bo... Tak. sprawa Żukrowskiego, kto był tak naprawdę autorem barw walki Moczara, oto poszła, oto była cała, no, używając dzisiejszego języka, afera. I tam wtedy Żukrowski doprowadził do tego, że część egzemplarzy jakoś, nie wiem, wróciła do drukarni i po prostu były na czarno zamalowywane takie placki tekstu dotyczące tego, kto w rzeczywistości napisał barwy walki, czyli książkę taką o przeszłości Mieczysława Moczara.
Bo warto pamiętać, że pomimo zmian, które dokonywały się od czerwca 1989 roku, bo po prostu były pierwsze niewolne wybory, ale już były. Cenzura działała, jak dobrze pamiętam, do marca 1990 roku, więc ingerencje cenzorskie jeszcze się wtedy oczywiście pojawiały. No, dla mnie w tej książce są szczególnie ważne cztery świadectwa. Jeśli chodzi też o odkrywanie się, w takim znaczeniu jedyne, co wiemy o Bermanie, z rozmów zresztą z panem doktorem też tak wnioskuję, to co odsłonił Torańskiej w książce Oni, zresztą w trakcie autoryzacji zmarł, taka notacja się w książce też znajduje na koniec tej rozmowy, nie zdążył Jakub Berman do końca autoryzować tych swoich wypowiedzi. To jest pierwsza postać. Pan doktor weryfikował bardzo intensywnie i bardzo rzetelnie Bermana. Jeszcze raz mówię, odsyłam do wcześniejszego odcinka naszych rozmów o Jakubie Bermanie. Edward Ochab, który już został tutaj wymieniony, bardzo ważna postać, no bo cały październik, wszystkie te zmiany, które się też z październikiem wiązały, to jest okres, kiedy pierwszym sekretarzem KCPZPR jest rzeczywiście Edward Ochab. Kolejną dla mnie ważną postacią z tych książek jest Roman Werfel, jako pewien typ myślenia komunistycznego, a z drugiej strony właśnie obywatela II RP, narodowości żydowskiej, który z pewną wiarą przystępuje do Komunistycznej Partii Polski. I ta wiara tam jest, ten dogmatyzm partyjny moim zdaniem jest genialnie wyłożony i opowiedziany. Czy genialnie? To jest trochę demoniczna genialność, ale jednak. I następna osoba, która dla mnie jest ważna i to jest chyba jedyna postać, która też przeszła zdecydowanie na stronę opozycyjną, to jest Stefan Staszewski, w którego właśnie wypowiedzi w książce z Omnipresu było najwięcej ingerencji cenzorskich. Z tego, co dobrze pamiętam, co dobrze naliczyłem, to chyba 10. Czy to są postaci reprezentatywne dla działaczy komunistycznych z pana perspektywy, badacza tego okresu, badacza w ogóle instalowania się komunizmu w Polsce w okresie od 1944 roku?
Ja bym powiedział, że tak. Oczywiście zawsze można mieć jakieś poczucie niedosytu, braku i oczekiwanie, że więcej informacji jest, więcej życiorysów jest niedopowiedzianych niż to, z czym się możemy zapoznać, czytając tę książkę. Ta książka zresztą miała kilka wydań i od pewnego momentu każde kolejne wydanie było powiększane o kolejną rozmowę, jakby rozszerzane, ale ewentualnie do tego jeszcze przejdziemy. No powiem tak. Z Bierutem nie mogła Torańska rozmawiać, bo Bierut nie żył od 1956 roku. Z tamtej ekipy, czyli z tej ekipy stalinowskiej, z tej ekipy, której początków należy szukać w 1943, 1944 roku, w spotkaniach z Mołotowem, w spotkaniach bezpośrednio ze Stalinem, w spotkaniach z Dymitrowem, czyli wtedy już byłym szefem Kominternu, no, czyli najważniejszymi postaciami świata komunistycznego, no to jeżeli pomyślimy o tamtych osobach, no to Torańska spotkała się z Bermanem, że tak powiem...
Pizza.
Zibi top. Po prostu top. Naprawdę wtedy top spośród tych, jak pewnie wielu naszych słuchaczy by powiedziało, politycznych złoczyńców czy politycznych bandytów wręcz. No, bandytów zza biurka, doprecyzujmy. Nie mogła rozmawiać z trzecim spośród tej wielkiej, w cudzysłowie, wielkiej trójki lat 44, 56, czyli z Hilary Mincem, no bo Hilary Minc też już nie żył, za to rozmawiała z jego żoną i nie wiem też, czy będzie okazja, ale ta rozmowa z żoną Minca to jest w ogóle cała osobna opowieść też o mentalności komunisty. Tylko powiem jedno, bo żona Minca była przekonana, że w 83 roku Torańska nie mogła przyjść do niej sama z siebie, że została nasłana przez służby, przez tajne służby albo PRL-u, albo wręcz sowieckie, które zamierzają sprawdzić, czy 80-letnia wtedy, niedowidząca, chora na cukrzycę, astmę, nie wiem, czy to medycznie dobrze oddam, ale jakby z uszkodzonym, czy wręcz pękniętym kręgosłupem, że czy ta kobieta nie zdradziła. Czy ona nadal... I wywiad z Julią Mincową to jest osobliwość. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, w jak nieprawdziwy świat może uwierzyć człowiek, to jak wyimaginowany, to powinien się zapoznać z tą rozmową. No, mamy potem Edwarda Ochaba. Bardzo ważna postać, już tutaj mówiliśmy. No, ja nie wiem jakby, czego tu można by było więcej wymagać. I tym bardziej to, co oni mówią, bo jak Torańskiej się udało ich zmusić do tego, że oni się otworzyli. Proszę Państwa, to byli ludzie, z którymi z jednej strony nikt nie rozmawiał, bo nie można było, ale też nikt z nimi nie rozmawiał, bo oni na rozmowę z nikim by się nie zgodzili. Oni się zgodzili na rozmowę z Torańską, tam było kilka powodów, ale między innymi dlatego, że była kobietą. Oni by z mężczyzną nie rozmawiali. Przez to, że ona była kobietą, młodą, mogła zadawać, ona sama się przyznawała. Ona dużo wtedy nie wiedziała, ale też grała czasami, przepraszam, to nieładnie zabrzmi, ale głupszą niż mogła być w rzeczywistości, bo oni widzieli, że rozmawiają z młodą dziewczyną, ona ma prawo nie wiedzieć wielu rzeczy, ma prawo zadawać naiwne pytania, ale przez to ma prawo też zadać im pytania, jak pan mógł się na to zgodzić? Jak pan mógł udawać, że nie wie pan, jak bezpieka torturuje? I oni nie wyrzucali jej za drzwi, no bo właśnie, bo to była młoda dziewczyna trochę grająca taką infantylną i ten układ powodował to, że oni się otwierali i mogli po prostu mówić więcej. A ją interesowało, ona tak naprawdę doprowadzała do takiej sytuacji, że jakby to powiedzieć, rozstrajała ich wewnętrznie. Zarzucała ich różnymi prostymi pytaniami. Takimi, które nie wymagają wiedzy, tylko jak pan się wtedy czuł, gdzie pan wtedy był, co wtedy powiedział ten a tamten. No, można powiedzieć, że niemalże pytała ich o to, jaka była wtedy pogoda, czy kto obok kogo siedział na ławce czy za biurkiem. I to były pytania, na które oni nie byli przygotowani, a jednocześnie, proszę państwa, to był stan wojenny. Czyli kilka miesięcy wcześniej najpierw wydawało się, że komunizm ponosi ogromną klęskę. Zwycięża Solidarność, czyli ci, którzy mają zupełnie inną wizję Polski. Opozycja, jakby ci, których komuniści próbowali przez wtedy 30 parę lat zniszczyć, okazało się, że ich zniszczyć się nie dało. I teraz ci komuniści, emeryci, jakby próbują się wyspowiadać ze swojego życia. Bo ten moment przed stanem wojennym i stan wojenny to jest taki moment ich załamania wewnętrznego. Oni mają po 70-80 lat i nagle się okazuje, że wszystko, czym próbowali zindoktrynować ten naród, na poziomie mentalnym nie powiodło się. To znaczy ten naród zachował w sobie, naród polski, zachował w sobie te tendencje niepodległościowe. Okazuje się, że komuniści cały czas, mimo dostosowania się oczywiście większości narodu, mimo wejścia w ten układ z PZPR-em, to było jednak takie poczucie ciągle, że to jest obca władza. I ci bohaterowie Torańskiej próbują się z tego wytłumaczyć, próbują po prostu bronić swojego życia, pokazać, dlaczego tak było, czy mieli inne wyjście. Tam są przecież rzeczy, które mówi Berman, Albo informacje, które też, może nawet nie tyle informacje.
Arcyciekawe ten wywiad.
Tak. Takie wnioski, którymi dzieli się też OHAB, bo te dwie rozmowy są faktycznie, one są najważniejsze, najprecyzyjniejsze.
I największa jest z Bermanem, najdłuższa.
Tak, ale też są takie najszersze, jeżeli chodzi o szczegóły, jeżeli chodzi o klimat, nastrój. No to są, nie wiem jak to nazwać, to są takie trochę mini powieści, mini reportaże, chociaż formalnie to są wywiady przecież. I teraz tam jest na przykład w pewnym momencie to i Bierut, i OHAB, i Berman, i OHAB mówią do Torańskiej coś takiego, że OHAB mówi coś takiego. Ja oczywiście cytuję niedosłownie, że córuś, ty sobie musisz zdawać sprawę z tego, że Polska jest państwem garnizonowym. Co to znaczy? On to potem tłumaczy. To znaczy, mówi ten komunista, że zawsze musimy wisieć u czyjejś klamki. Mrzonkami było to, co myślał Mikołajczyk. Mrzonkami było to, co myślała polska emigracja. My, komuniści, byliśmy jedynymi, którzy mogli złapać ten moment historii i zasłużyć się dobrze narodowi polskiemu. Tu robię od razu pewną uwagę. Oczywiście, że to była taka mini propaganda indywidualna OHAB-a, ale tu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze coś innego. To, co mówi OHAB, to już są lata 80. To jest ta wersja, kiedy komuniści zaczęli się tłumaczyć w ten sposób, że w ogóle oni tu mieli, ci polscy komuniści, że oni mieli jakąś sprawczość. Mieli niedużą. Mieli, ale niedużą. I przede wszystkim, że działali jakby na rzecz zabezpieczenia i przetrwania tkanki narodowej. Tymczasem w 1944-1945 to przecież było inaczej. Oni po prostu szli z tym nurtem rewolucji, wojny w taki sposób, w jaki ta rewolucja i wojna Stalina wtedy wyglądała. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany, czyli pod koniec II wojny światowej. Tak? I oni tak naprawdę jakby wskoczyli na ten wóz historii i to było zgodne to, czyli wprowadzenie siłą ustroju takiego no, realnego socjalizmu, terroru, który miał w przyszłości kiedyś doprowadzić do, teoretycznie do komunizmu, ale oni przecież tego nie robili wtedy z myślą o narodzie polskim, tylko z myślą o zwycięstwie rewolucji. Więc trzeba to, co ja mówię o Habie, trzeba cały czas pamiętać, że chociaż jego słowa wydają się w pewien sposób dosyć uniwersalne, o tym możemy myśleć nawet dzisiaj, jak to wygląda, to oczywiście to nie znaczy, że ja przywołując te słowa chciałbym w jakiś sposób pochwalić komunistów. Tak? Ale i on tam podobnie mówi Berman.
A no właśnie, tutaj chciałem tego przejść, bo na to zwróciłem kilka razy uwagę i wyraźnie do tego fragmentu jego wypowiedzi wracałem też do tej wizji geopolitycznej Polski z punktu widzenia jego komunisty usadowionego w Warszawie za zgodą Stalina i Mołotowa. Polska jako kraj tranzytowy pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim. Nie ma mowy na jej istnienie, czyli Polski, bez opowiedzenia się albo za Zachodem, albo za Związkiem Sowieckim.
Tak, ale to, co powiedział OHAB, bo dla mnie to zdanie OHAB-a, że Polska jest państwem garnizonowym, ono tak trochę umyka. Berman mówi na ten temat więcej. OHAB rzuca tam gdzieś kilka zdań. W ogóle powinniśmy wrócić i powiedzieć jeszcze o sposobie, w jaki ta książka powstawała, bo...
Z tego przejdziemy.
Ewentualnie, tak. Natomiast co to znaczy państwo garnizonowe? To akurat OHAB tam tłumaczy, zdaje się, wprost, że tu zawsze muszą stacjonować jakieś wojska silniejsze od nas. I ty, córuś, musisz to zrozumieć. Reszta to są mrzonki. A Berman z kolei mówi do Torańskiej coś takiego. To co by pani chciała? Gdzie Polska ma się znaleźć? Na Księżycu? On mówi do niej dosłownie tak. I tam są takie momenty, kiedy Berman się bardzo emocjonuje i mówi, Tylko powtarzam to cały czas, to jest tłumaczenie, paradoks tego polega na tym, że ono nawet z dzisiejszej perspektywy ma pewien rys obiektywizmu. Natomiast Berman mówiąc to, był tak naprawdę indywidualnie skrajnie nieobiektywny. Nie? On się próbował bronić. Ale on powiedział, on mówił tak. Przecież jeżeli my, komuniści, nie umielibyśmy nawiązać kontaktu ze Związkiem Radzieckim, on mówił, i ze Stalinem, i tu się tak ekscytuje, to Polska zostałaby zgnieciona jak placek. Bylibyśmy księstwem warszawskim. I co mówi więcej? Czy to, mając na uwadze te rojenia jagiellońskie polskie, czy to zaspokoiłoby te niepodległościowe dążenia narodu polskiego? Cały czas trawestuje słowa Bermana. I co tam jeszcze ciekawego Berman mówi? No, bo cały czas jest ta wersja, że jeżeli komuniści nie poszliby na taką spolegliwość wobec Stalina, to nie byłoby mowy o ziemiach zachodnich, tak? Stalin wtedy nie miałby powodu do tego, żeby tworzyć to większe przedpole, a jak to mówił Berman, walczyć o ziemię dla Polski Ludowej, to oczywiście z perspektywy Wielkiego Imperium wyglądało inaczej. Stalin walczył o swój bufor, ale więc Berman tłumaczy, że gdyby nie rola komunistów, to Polska byłaby tym księstwem warszawskim i jednocześnie do czego? Co on tam pod koniec tego wywiadu mówi? Że my komuniści będziemy trwali 60 lat, 100 lat, 150, a Polacy muszą się wtłoczyć w ten nowy kształt. Co on przez to rozumiał? Nie tylko, że mielibyśmy porzucić te, jak on tam nazywał, rojenia jagiellońskie na wschód, ale też przede wszystkim pozbyć się tej, oni to nazywają inaczej, ale taki jest tego trochę sens, tej manii niepodległościowej. Tego, że, i tam Berman też to tłumaczy, że on uważał, że Polacy nie rozumieją tego, że już nie ma krajów suwerennych, autonomicznych. I że tak długo, jak długo Polacy będą walczyć o tą pełną niepodległość, tak długo będą skazani, teraz ja mówię cały czas, ja trawestuję, on to mówi trochę inaczej, na nieszczęście. Zresztą to się, te słowa się przewijały też przez ci inni komuci, też w ten sposób się oczywiście
jest,
tłumaczy.
Jeszcze jedna rzecz, jak pan doktor mówi o tym walorze obiektywizmu. W ogóle mam nadzieję, że kiedyś nam się uda też o tym porozmawiać tutaj, że będzie jeszcze okazja i że Instytut nie zniknie wbrew zapowiedziom niektórych polityków. On mówi tam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, no, o której kiedyś mieliśmy zresztą też tutaj przyjemność rozmawiać przy okazji książki pana profesora Andrzeja Ladera, to znaczy o przemianie Polaka, jego świadomości i złamania pewnej tysiącletniej tradycji. To znaczy Polaka, który jest wyciągnięty ze wsi, z pewnego zastanego systemu wielowiekowego, przeniesiony do miasta i tym zaczął się ten ów Polak stawać, kim stawał się w krajach kapitalistycznych gdzieś na przełomie tam XVIII-XIX wieku, no głównie w XIX wieku. I że to jest ta trwała przemiana, którą również komuniści dzięki sojuszowi ze Związkiem Radzieckim zaimplementowali Polsce. Że już nic nie będzie takie samo. A dlaczego też o tym mówię tutaj w kontekście przyszłej rozmowy? W serialu Daleko od Szos, który doskonale ten model właśnie wyrwania jak gdyby dużej części społeczeństwa w PRL-u ze wsi do miast, jak tworzyło nowego człowieka, nowego obywatela, nowego PRL-owskiego Polaka.
Tak, tylko panie redaktorze, na czym polegał paradoks? Że gdyby reżyser filmu Daleko od Szosy pociągnął wątek do lat 80., to Leszek prawdopodobnie byłby w Solidarności. I to jest ten moment, w którym Torańska rozmawia z Bermanem i z tą resztą. No nic, dobrze, bo to wiele wątków.
To jest akurat inna sprawa. Roman Werfel. Nie był to chyba znaczący komunista w systemie władzy, tutaj pytam fachowca, ale jedno, co mnie uderzyło z kolei u Romana Werfla w tych jego wypowiedziach, to umiejętność pokazania, To mnie aż przytłoczyło. Nie ukrywam, że całkiem niedawno, jeszcze przed naszą rozmową, z tydzień temu przejrzałem sobie jego całą wypowiedź. To, co mnie przytłoczyło, absolutna anihilacja roli jednostki w partii komunistycznej. To chyba jest najmocniejsza rzecz, która jest pokazana u niego, czym jest dogmatyzm partyjny, czym są czystki partyjne, jakie historia partii tłumaczyła, dlaczego jednostkę można poświęcić dla dobra partii. Nigdzie nie widziałem tak dobitnego świadectwa tego, co się nazywało dogmatyzmem partyjnym.
Żebym nie zgubił tych wątków. I tak, i nie. Bo, to znaczy, ma pan rację, to jest naj... Werfel mówi o tym najwięcej. Ale przecież tam jest moment, kiedy Julia Mintz opowiada, my nie jesteśmy żadną sektą chrześcijańską, która się martwi o jednostkę. My myślimy o szczęściu całej ludzkości. Co powiedział Staszewski? Mówi do Torańskiej, wie pani, ja sobie mogę z tym czy z tamtym człowiekiem popijać wieczorami, bawić się, ale jak partia powie, że ten człowiek zdradził, to nieważne jest, co ja myślę. Dlatego, bo ostateczna prawda to jest partia, nie ten człowiek. I znowu, dlaczego? Dlatego, bo jednostka niczym. Nawet jeżeli... O, to też powiedział Berman, że... Tylko, żebym ja sobie to przypomniał. W każdym razie sens był tego taki, że owszem, mówi Berman, komunizm przyniósł tutaj wiele nieszczęść. Jak to oni mówili? Błędów i wypaczeń. Ale to są sprawy indywidualne. Natomiast to, o co my walczymy w przyszłości, przyniesie pozytywne efekty dla milionów ludzi. Oni rzeczywiście to mieli wbite w głowę. I tak, tak jak pan mówi o Werflu, to może powiedzmy słowo, bo faktycznie to jest taki człowiek trochę, no już można powiedzieć nawet nie z drugiego, a z trzeciego szeregu partii. Ale kto to był w ogóle w dzieciństwie? Przecież to człowiek, który w puchu urodzony. Owszem, Polak żydowskiego pochodzenia.
Z bogatej rodziny żydowskiej.
Z bardzo bogatej. Syn bankowiec, tata adwokat. Jego też wysyłano na studia do Wiednia. Ale on jako piętnastolatek stwierdza, znaczy jako piętnastolatek połyka bakcyla komunizmu, zaczyna się buntować i w którymś momencie stwierdza, że tak, to jest to, ja będę rewolucjonistą. Rewolucja potrzebuje funkcjonariuszy i to będzie moja misja. I faktycznie on tam przytacza wiele mini obrazków, mini historyjek, które dla nas, ludzi żyjących w dzisiejszych porządkach wartości, ciągle, jak mi się wydaje, wartości klasycznych, takich powiedziałbym logicznych, przyczyna-skutek, a
to doktor jest
trochę optymistycznie, tak. Ale jeszcze chyba wiemy, czym jest przyczyna, logika, skutek, czym jest... Dobrze. Faktycznie nie, może nie za daleko. I Werfel opowiada też w pewnym momencie taką historię, która obrazuje to, co pan, panie redaktorze, powiedział, że też nie pamiętam szczegółów, był szefem jakiejś komórki partyjnej. Pamięta pan ten fragment? Był szefem jakiejś komórki partyjnej, która o coś tam się spierano i on jako szef tej komórki partyjnej przegrał. Czyli, bo to jeszcze były, bo w komunizmie też były różne czasy, były takie okresy, że komuniści naprawdę dyskutowali. I on jeszcze opowiadał o tym momencie, kiedy komuniści prowadzili wolne dysputy w zamkniętych kręgach. I opowiadał o tym właśnie, że został przegłosowany i teraz mówi, i na czym polega zadanie komunisty? Na tym, że ja musiałem teraz pójść do jakiejś wyższej instancji i z pełnym przekonaniem bić tam się o to, w co w ogóle nie wierzyłem. Ale ta niższa instancja partii mi to powierzyła i ja to muszę zrobić. I tak jest. Na tym polega posłuszeństwo człowieka partii. To samo mówiła pani Mincowa. No to samo opowiadali w zasadzie oni wszyscy, że jakby roztapiała się przy takim myśleniu, roztapiała się ich indywidualna odpowiedzialność za zbrodnie. Oni tego nie czuli. Znaczy, to był proces samookłamywania się, ale tak daleki, że nawet po latach w ten sposób byli w stanie tłumaczyć swoje zachowanie.
No dobrze. I teraz sobie myślę też tak, że jak już został pan tym historykiem, także między innymi dzięki tej książce, dzięki Tyrmandowi, niewątpliwie wraca się do starych mistrzów. No, może trochę na wyrost to mówię, ale wraca się do starych mistrzów, czyli jak już był pan wyposażony w ten warsztat, wyszkolony, wyuczony, powstał instytut, a jest pan jednym z najstarszych pracowników instytutu, nie wypominając wieku, tylko staż. Te dwie dekady jest pan już w tym instytucie. Niewątpliwie musiała zaistnieć ta pokusa, zwłaszcza, że te obszary badawcze są panu bliskie, żeby zweryfikować prawdziwość słów, które pojawiają się na kartach tej książki i dokonać analizy. Mówię, o Bermanie mieliśmy już przyjemność, okazję rozmawiać i rzeczywiście przytłoczył mnie pan aż wiedzą na temat Jakuba Bermana, wykraczającą poza to, co pada autorańskie, a on się w zasadzie nigdzie indziej nie wypowiadał. A jak z pozostałymi osobami? Czy miał pan okazję kogoś weryfikować, sprawdzać?
Właśnie, bo to jest ciekawe. Pytanie, bo można to pytanie zadać, jakby w których momentach oni kłamią, tak? Albo czego nie mówili, bo sprawa weryfikacji to jest jeszcze troszeczkę inna. Sprawa weryfikacji tych informacji, bo po pierwsze, jak ta książka wychodziła, to tych szczegółów jeszcze nie dało się z niczym w zasadzie zweryfikować, bo to było jedyne źródło. Można było weryfikować tylko ich wewnętrznie.
To tak wchodząc tylko w słowo, ja mam taki ogromny ból duszy dzisiaj, że tak późno ukazuje się Leksykon Bezpieki. To nie jest uwaga ani wobec doktora Witolda Bagińskiego, ani pani Magdy Dźwigał, którzy są redaktorami tej serii, ani wobec autorów poszczególnych biogramów, tylko w latach 90. ten temat był szalenie modny. Całego UB, a dopiero dzisiaj możemy Anno Domini 2023, no książka się od ponad 2 lat ukazuje, dopiero sprawdzić tą rzetelną wiedzę poświadczoną sygnaturą akt, mieć, że było tak, a nie inaczej. Ale to tak na marginesie.
Ja tutaj muszę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że moje podejście do weryfikacji tego typu wywiadów rzek, ja uważam, że ono jest zasadne i przynosi dużo korzyści, ale wiem, że wiele moich koleżanek i kolegów, przynajmniej tych, z którymi ja mam kontakt, uważa inaczej. To znaczy, jak to powiedzieć? Ja nie mam problemu z tym, że w jakiejś jednej, drugiej czy trzeciej historii gdzieś tam doszło do przekłamania. Dlatego, bo to jest trochę podobna sytuacja jak z badaniem, czytaniem i analizą dokumentów śledczych bezpieki czy dokumentów procesowych. Ten mit, który niesie w sobie ten stereotyp, który jest po części prawdziwy, tak? Bo przecież spora część tych materiałów jest zakłamana, tak? Tam jest dużo ludzie pod wpływem przymusu fizycznego, pod wpływem katowania mówili nieprawdy. Zmieniali po wielokroć swoje zeznania. Te zeznania były wymuszone, więc przychodzi ktoś i na szybko mówi: to jest wszystko nieważne, to jest wszystko kłamstwo. I tak samo trochę tu u Torańskiej. Niektórzy mówią, to jest w ogóle jakieś tam źródło drugiego czy trzeciego rzędu, to jest wizja komunistów, oni opowiadają prościutkie historie, tylko naiwniak się na to nabierze. Nie. I tu wracam do tych dokumentów. Ja to też chyba kiedyś, panie redaktorze, w jednej z naszych rozmów mówiłem. Dokumenty bezpieki fantastycznie, bo czasami naprawdę nie ma ich, oczywiście ja upraszczam, ale czasami pojedynczych, szczegółowych, drobnych informacji, tak zwanych informacji prostych, to nie jest tak łatwo je zweryfikować. Ale okazuje się, że bardzo dobrą weryfikacją jest próba przejrzenia wszystkich możliwych przesłuchań na przestrzeni wielu, wielu lat. I ja mam zawsze taki obraz, że to jest tak jak z takim nakładaniem takich, kiedyś były takie celofanowe kalkomanie, jedna na druga, jedna... I po prostu po pewnym momencie, po pewnym czasie widzimy, bo nawet jak człowiek kłamie, jest zmuszony przez bicie do zeznań kłamliwych, to po pewnym czasie okazuje się, że pewne informacje się powtarzają, że pewne informacje nagle okazują się zupełnie nielogiczne. Do tego po wyjściu z więzienia ci sami ludzie już bez tego strachu, bez przymusu zostawiali inne źródła po sobie. I wtedy się okazuje, że w tych dla wielu niesłusznie zakłamanych materiałach jest bardzo dużo prawdy. No tylko mówiąc wprost, trzeba oddzielić ziarno od plew. Ale ona tam jest. I tak samo tu, u Torańskiej, jest tak naprawdę... Niektórych szczegółów nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale przecież to nie o to chodzi. Przecież informacje, które opowiada Ochab czy Berman o kontaktach ze Stalinem, nawet jeżeli w jakichś szczegółach Berman się troszeczkę wybiela, to on w ogóle opowiada, przecież ta słynna scena, jak on tańczy z Mołotowem, tak? A Stalin stoi z boku, kręci korbką, płyta się kręci. No proszę sobie to wyobrazić. Są polscy komuniści u Stalina na jakimś ważnym politycznym przyjęciu. Za chwilę Stalin będzie tam rozdawał karty, jak ten rząd moskiewski, moskiewsko-warszawski ma wyglądać, a Stalin zmusza tych ludzi do tańca, stoi z boku i kręci korbką.
I patrzy.
Tak, jak to zresztą Berman mówił z jakimś takim z uśmiechem, a Berman o sobie opowiadał, że tańczył z takim wewnętrznym napięciem. No przecież ta scena, no nie będę tego tłumaczył, ale to jest w ogóle no cała opowieść o tamtej ekipie. I takich informacji tam jest dużo o Wasilewskiej, o Berlingu, o konfliktach, o... współpracy z Bierutem. Przecież Berman w którymś momencie...
Mało tego, tam jest nawet rozmowa o tak zwanych naszych i waszych.
Właśnie. Berman w którymś momencie, tylko trzeba to uważnie przeczytać, zaczyna wymieniać, i teraz też ktoś może powiedzieć, czy on kłamie, nie kłamie? To przydało się sprawdzić. Teraz się okazuje, że powiedział dużo prawdy. On zaczyna wymieniać, bo Torańska go pięknie podchodzi. I zaczyna go pytać, no a którzy byli wasi, a którzy ich? Czyli którzy byli tymi komunistami bardziej lokalnymi, polskimi nazwijmy to, a którzy głównych mocodawców mieli w Moskwie. I teraz paradoks tej sytuacji polega na tym, że o tym opowiada Berman, który przez wielu Polaków dzisiaj jest uważany za najbardziej sowieckiego z Sowietów, tak? W Polsce. Co jest nieprawdą, dlatego, bo Berman miał słabe notowania w Moskwie, oczywiście nie zawsze, ale Berman został wybrany przez Mołotowa i Stalina na jednego z organizatorów środowiska komunistycznego w Moskwie tylko dlatego, że po prostu był jednym z najinteligentniejszych i mimo wszystko najpewniejszych. Ale to, że był Żydem, w ich oczach go naprawdę, jak to powiedzieć, umniejszało, no, powodowało.
Wskazywało go na drugorzędność. On sam w pewnym momencie sam mówi, że
tak, on
nie mógł
się sam przyznawał, bo on też miał taką naturę.
Plus perfekcyjny rosyjski.
Oj, rosyjski, francuski, trochę chyba niemiecki. No to był człowiek, który prawnik po Uniwersytecie Warszawskim ze zrobionym, ale nieskończonym doktoratem. Można go nie znosić, ale trudno mu odmówić inteligencji. I teraz tak, bo troszkę zgubiłem wątek, ale chodziło... Aha, i o, przecież w pewnym... I tam Berman w którymś momencie zaczyna jej mówić. Wymienia na przykład trzech... Jego zdaniem takich no NKWD-zistów w bezpiece. On tego nie mówi aż tak dosłownie jak ja teraz, ale on to mówi. I to jest tak, Różański, sprawdzone po latach, trafione. Oczywiście to też tu są zawsze szczegóły. Zaczynam coś mówić i od razu dygresję, bo wiecie państwo, ja po prostu zawsze walczę z takimi uproszczeniami, bo to, że Różański przez pewien czas... był szkolony nawet przez NKWD. akurat jego przykład jest trochę zły, zacząłem na trochę złym przykładzie, ale chodzi mi o to, że nie zawsze jest tak, że ktoś przeszkolony, czy jakoś współpracujący z NKWD później przez lata ten kontakt utrzymywał. Akurat Różański chyba rzeczywiście wiele wskazuje na to, że to nie był samodzielny funkcjonariusz, bandzior. Ale wielu innych zrywało, ten kontakt był w ogóle Sowietom niepotrzebny, więc pamiętajmy o tym, że to, że ktoś tam w 39 czy w 41 współpracował z NKWD, był gdzieś tłumaczem albo tak zwanym brzydko łapaczem, no przyczyniał się do wywózek Polaków na Sybir, ale to nie znaczy, że on później, jak już wchodził tutaj w struktury PZPR, że tam ciągle jakiś lejtnant z NKWD miał na niego, jak to się brzydko mówi, trzymanie, że ciągle... Nie, te kontakty były często zrywane. Ale wracając, Berman wymienia Różańskiego, Różański, czyli szef jednego z najważniejszych departamentów, Departamentu Śledczego, wymienia Mietkowskiego, wiceministra bezpieczeństwa.
Romkowskiego?
Zaraz. Nie, Romkowski to jest inna sprawa. O Różańskim mówi na pewno, o Mietkowskim mówi na pewno i o Fejginie. Tu z kolei ja się... I teraz tak, co do Mietkowskiego tak, co do Różańskiego tak, jak powiedziałem tak, co do Fejgina ja już bym miał pewne wątpliwości.
Pan słynie z tych wątpliwości. Tak,
natomiast pamiętajmy, Berman i Fejgin od pewnego momentu się nienawidzili. I Berman naprawdę miał w tym interes, żeby przedstawić Fejgina w jak najgorszym świetle.
A nie wiem, czy pan doktor, bo mieliśmy też jedną rozmowę na temat tej postaci Józefa Światło, nie chce się w ogóle wypowiadać o Józefie Świetle. W ogóle unika tego tematu. Mówi tylko no nikczemna na postać.
Powiem szczerze, zaskoczył mnie pan tym pytaniem o tyle, że oficjalnie oni tłumaczyli to tym, że Światło był takim zdrajcą, tak się z ich punktu widzenia ześwinił, że oni o takim człowieku nie rozmawiają. To była oficjalna wersja. Ale może zostawmy...
To jest ciekawe.
Można by tak, ale już o Światle kiedyś rozmawialiśmy, też były pewne różnice między nami. Chcę tutaj wrócić, czyli on mówił o tych trzech... jakby NKWD-stach w mundurach Urzędu Bezpieczeństwa. Wymienił jeszcze faktycznie Romkowskiego, o którym powiedział coś takiego, że był jakby ich, ale tak naprawdę był niezależny i wręcz odwrotnie, my, czyli polscy komuniści, mieliśmy nadzieję, że on jest na tyle nasz, że będzie umiał się nim przeciwstawić. Nie? Bo to były już tego typu niuanse. No
jest
tu też miałbym...
jeszcze jedna kapitalna opowieść o Julii Brystygierowej, też w cyklu Portrety miałem przyjemność rozmawiać. Ciekawie na przykład opowiada o Julii Brystygierowej, którą przystosowano do pracy w resorcie, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. No, tak, tak rozumiem z jego wypowiedzi.
Inteligentka.
Tak, a z drugiej strony pada sugestia, czy byli kochankami. Tak odbieram te słowa Tarańskiej, Berman wprost nie zaprzecza. Puszcza takie półsłówka, które
tylko czy to dotyczyło Brystygierowej czy Wasilewskiej?
Brystygierowej. Wasilewska pojawiała się chyba w kontekście ze Stalinem.
Wasilewskiej tam też chyba dotyczyło.
Pojawia się taki moment w
Moskwie. Wiem, w kontekście ze Stalinem też, ale mi się wydawało... Dobrze, to są szczegóły.
Ale jest jeszcze jedna ciekawa bardzo...
Zaraz, ale bo chcę skończyć. Bo to jest jeszcze... On tam wymieniał więcej. Jak już zaczęliśmy ten temat, skończmy. Więc jest ten Romkowski. Mówi też o Radkiewiczu jako o człowieku jednak nieuwikłanym. To mówi Berman i tu, tylko ja wiem, że zaraz mogą się rozlec różne głosy, ale tutaj ja bym się z Bermanem zgodził. Znaczy, proszę państwa, każdy z nich był uwikłany, każdy z nich miał kontakty, ale czym innym jest jakaś stała współpraca i posiadanie zewnętrznego pryncypała, że tak powiem, a czym innym jest po prostu no, tkwienie w tym bezpieczniacko-komunistyczno-stalinowskim, stalinowskiej wspólnocie, gdzie no, wszyscy działali na rzecz Moskwy. Teraz już tutaj niuansujemy z punktu widzenia komunistów. Ale on tam potem mówi o partyjniakach. I to jest też bardzo ciekawe. Nie będziemy tego, że tak powiem, ciągnąć, ale to też się potwierdziło, co powiedział Berman. On tam wymienia kogo, że został złamany przez NKWD i współpracował. Wymienia Jóźwiaka, co sam później po latach skrupulatnie sobie na własny użytek, oczywiście nie tylko ja, ale ja też potwierdziłem tak. Z tym, że to też ta współpraca Jóźwiaka to była jakaś współpraca taka lokalna. Tak? To nie było tak, że Jóźwiak gdzieś tam był przechwycony, prowadzono go przez lata, on się kontaktował i do ostatnich chwil życia po prostu zdawał raporty na wschód. Ale był, faktycznie był współpracownikiem. Jeszcze Franciszek Mazur, czyli wiceminister w pewnym momencie, przepraszam, wicemarszałek Sejmu i Zenon Nowak, o czym mówi. I to są dwa przypadki, Zenon Nowak, czyli wicepremier z Koreli przez pewien czas. I to są dwa przypadki, które też historycy już teraz potwierdzili. A propos, bo mówiliśmy o Fejginie, tylko wspomnę, że Anatol Fejgin to szef Departamentu 10, tego departamentu, który inwigilował i wsadzał do więzienia samych komunistów na przełomie lat 40. i 50. Tam Berman jeszcze też zasadnie wymienił Borejsze. Więc tu w temacie tak newralgicznym on powiedział dużo prawdy. Naprawdę powiedział dużo prawdy. Gdzie Berman, co Berman ukrywał? No Berman, bo mogę jeszcze parę słów, dobra?
O tak, Berman ukrywał swoją rolę przede wszystkim.
Swoją rolę, ja bym powiedział, że nie. Że swojej roli to on tak bardzo nie ukrywał. Był taki jeden moment, kiedy faktycznie próbował pokazywać, tłumaczyć Torańskiej, że miał mniejszy wpływ na działalność bezpieki po wojnie, niż miał w rzeczywistości. Ale prawda jest też taka, jakby miał być jego adwokatem, że faktycznie do 1948 to w ogóle było takie kolektywne kierownictwo nad bezpieką, gdzie i Berman, i przez jakiś czas również Bierut, i Gomułka, i Radkiewicz. Jakby to zarządzanie było wspólne. Dopiero później, po 1948, ale to też były selektywne, to były momenty. Nie zawsze Berman był tą główną osobą. No on był o tyle główny i sprawczy, że on w ogóle z ramienia Bieruta nadzorował, kontrolował, nadawał kierunki takie ogólne pracy bezpieczeństwa. No więc był za to oczywiście odpowiedzialny. On tego unika, ale on tam unika o tym mówienia. Ale on też unika jednej bardzo ważnej rzeczy, o której kiedyś rozmawialiśmy, a którą udało mi się zauważyć, wywnioskować. Bo tu też jest tak, że ja do Bermana, bo w ogóle historyk do każdego tematu, taki klasyczny historyk, do każdego tematu podchodzi w ten sposób, że tutaj użyję takiego słowa, że falsyfikuje informacje, które otrzymuje.
Jak znam
tak?
pana doktora, pan w szczególny sposób.
Czyli wszystko, co jest nam dostępne, staramy się każdą informację, oczywiście to musi być w jakichś rozsądnych granicach robione, staramy się te informacje obalić. Dopiero wtedy, kiedy nie możemy obalić jakiejś informacji. Czyli na przykład dowiadujemy się o kimś, że był agentem właśnie NKWD. To my musimy wejść w rolę takiego człowieka, który powie nie, on nie był. I szukamy wszystkiego, co może tą tezę obalić. I dopiero jak nie znajdujemy, a mamy takie pogłoski, to możemy sobie powiedzieć okej, jest duże prawdopodobieństwo, że ten człowiek rzeczywiście współpracował z NKWD. I jeśli chodzi o Bermana, ja starałem się taki jego życiorys oddemonizować, tak? Czyli patrzeć, gdzie rzeczywiście co mógł. Chociaż się spotykał ze Stalinem kilkadziesiąt razy, to jakim tam był pionkiem, a nie szefem. Że faktycznie nie miał telefonu do Berii na biurku. Że prawie żadnej decyzji nie podejmował sam, tylko zawsze ostateczny głos miał Bierut. Oczywiście Berman mógł Bieruta zmanipulować. No i tam tych odpowiedzialność się rozmywała, bo komuniści też cały czas żyli w strachu, że w którymś momencie Sowietom się odwidzi i nagle ci, którzy są w ławach rządowych PRL-u, zasiądą na ławach oskarżenia. Więc to nie byli tacy władcy, jak my na nich teraz czasami patrzymy. Ale Berman Torański nie powiedział jednego, co jest ważne. Ukrył kilka miesięcy swojego życia. On tam wiele rzeczy przemilczał, ale to drobiazgi. Ale ukrył kilka miesięcy swojego życia, w trakcie których, ja znowuż będę używał takiego warunkowego języka, ale no, z pewności stuprocentowej nie mam. Ale to, co mi się udało tam poukładać, to była połowa 1943 roku. I Berman przeszedł specjalne szkolenie, takie szkolenie na Uralu, być może nawet kilkumiesięczne, raczej kilkutygodniowe, ale być może nawet kilkumiesięczne, które przeprowadzono z najlepiej rokującymi na przyszłość komunistami. tu trochę przeczę sobie, że Sowieci na Bermana nie stawiali, ale powtarzam, nie było innych równie inteligentnych. Mołotow tam do Stalina i z Dymitrowem rozmawiali, że no zostali tylko ci Polacy pochodzenia żydowskiego, bo ci polscy komuniści to no po prostu za dużo tych klepek tam nie mają w głowie. Więc i co to jest za szkolenie? To jest szkolenie w momencie tuż po rozwiązaniu, ono jest prowadzone przez ośrodek jakby pokominternowski, czyli po rozwiązaniu kominternu. Czyli co to jest? To Berman tam się uczył manipulacji przeciwnikiem, kreowania wizerunku, zafałszowywania danych i przede wszystkim działania jakby w kierunku realizacji pryncypiów komunistycznych, ale tak, żeby wprzęgnąć to w przeciwników komunizmu. No to była, można powiedzieć, najwyższa szkoła manipulacji politycznej. No,
panie doktorze, to jest bardzo istotne. Skąd pan doktor to wie? Bo to pojawiło się już w rozmowie o Bermanie i dużo osób o to pytało i w komentarzach, i w jakichś bezpośrednich mailach, czy jeżeli też znałem widzących bezpośrednio, widzów, przepraszam, bezpośrednio tak. O to mnie pytali wprost. Skąd to doktor Społek
wie? No to
wie?
Tu musimy odkryć, na czym
to
polega...
To jest fascynująca historia.
Tak, na czym polega czasami warsztat historyka. Ja nie mam na to jednego źródła. I to jeszcze takiego, wie pan, z pieczątką i z datą. Ja to poskładałem z różnych informacji, z informacji, które zdobyli inni historycy i z jakby przyczynowo-logicznego analizowania życiorysu Bermana i roli, jaką pełnił. Znaczy, pewne jest to, że on to szkolenie przeszedł. Tak? Wtedy to szkolenie też przeszedł słynny szef Stasi NRD-owskiego Markus Wolf. Berman akurat nie został. Został człowiekiem partii, a nie człowiekiem bezpieki. Natomiast jeżeli ktoś... Ja po prostu do tego doszedłem drogą takiej historycznej dedukcji. I proszę mi wierzyć, no to muszę tutaj zrobić dygresję. To nie jest nic nadzwyczajnego, co ja teraz powiedziałem. Nie, tu proszę...
Pytam o jedną rzecz. To nie jest szkoła jak Kujbyszewiaków szkoła, nie, tylko bardziej kominternowska.
Tak, nie, to nie jest tak. I przecież ja o tych szkołach, które tam Berman od 41 jako funkcjonariusz kominternu, tak, to wszystko jest wiadome i opisane. Ja mówię o innym szkoleniu. Proszę zobaczyć, życiorys Bermana... 43 rok, połowa od wiosny, tak gdzieś do wczesnej jesieni, to jest pustka. Ale te informacje o nim, co on robił, można skądinąd zdobyć. Nie z jego biografii, nie z jego życiorysów. No i teraz chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Ale na tym polega moim zdaniem pewien urok, a nawet piękno tych tematów, którymi ja się zajmuję, w przeciwieństwie do tego, i tu przepraszam moich szanownych kolegów, do tej historii takiej najbardziej współczesnej. Kiedy mamy tam, wyjmujemy po prostu materiał i mamy czarno na białym. Tu się spotykał, tu podjął współpracę agenturalną, tutaj zdradził tego kolegę, tutaj wziął pieniądze. No to siadasz, czytasz, odrobinę pomyślisz i masz opowieść o historii. A wracamy do tego Bermana. Jest dużo, że tak powiem, plam, tak? I ja nie należę do tych, którzy na siłę te plamy czymś wypełniają, ale no na tym polega też rola i praca historyka dziejów wcześniejszych, że mamy bardzo dużo hipotez, interpretacji, które w którymś momencie przyjmujemy jako założenie pewne, żeby pójść dalej. Natomiast nie, panie redaktorze, nie mam takiego kwitu, do jakiego są przyzwyczajeni też często słuchacze historii najnowszej, że od tego do tego dnia Berman przeszedł takie szkolenie. Ale zaraz, bo chyba, że już mamy koniec.
Nie, jeszcze
za długo.
Ważne
nie, bo chciałem powiedzieć jeszcze to, że Berman, bo co tam jeszcze jest ukryte poza tym? Takie są z dzisiejszej perspektywy głupie kłamstewka. Ale wtedy w latach 80., jak oni to mówili, to nie wszystko się tak dało sprawdzić. Tam, na przykład Ochab w którymś momencie mówi prawie dosłownie, że jakie wywózki? On słyszał, że 16 przywódców państwa podziemnego, a kogo jeszcze wywożono na wschód? Albo sprzedaje w którymś momencie taką wersję, że w zasadzie Sowieci przyszli na pomoc powstaniu warszawskiemu. Tak między słowami tam to jest. I że ponieśli straszne straty, oczywiście razem z armią Berlinga. Z kolei teraz sobie zaraz przypominam, który to był sekundkę. Chyba właśnie Werfel albo Hein, ale chyba Werfel dokonuje takiego śmiesznego porównania. To a propos tego, co mówiliśmy o słowach Ochaba i Bermana, że żadne z państw już wówczas w współczesnej Europie nie jest do końca suwerenne. I Werfel tam mówi, no proszę spojrzeć na zależność RFN-u od Waszyngtonu. Tak? I jakby Torańska trochę, mam wrażenie, że jest bezradna wobec takiego postawienia sprawy. Jakby, czyli on no, zupełnie dochodzi tutaj do pewnego zaburzenia, bo postawienie pewnej równowagi między zależnością, w ogóle taką zależnością PRL-u od Moskwy i jakby niezauważenia tej różnicy, że mimo owszem podległości RFN-u wobec Stanów Zjednoczonych, mimo wojsk tam stacjonujących, to jednak czym innym było, że tak powiem, doprowadzanie Niemców i Niemiec do tego, do systemu demokratycznego. No ja wiem, że to są oczywistości, ale tam właśnie to tak zostało zrównane. A czym innym była zależność Polski Ludowej od totalitarnego państwa, które prowadziło właśnie Polskę w przeciwnym kierunku, tak bardzo generalizując. No on tam rzuca sobie takie porównania. No w ogóle, to już nie będę szczegółów, ale oni, faktycznie Werfel też nie mówi na przykład o swoim współudziale i to nie miał się czym chwalić. Razem z Różańskim, razem z ludźmi z Głównego Zarządu Informacji. On był współautorem na przykład projektu aktu oskarżenia generałów, Tatara, Utnika i reszty. Projektu słynnego, propagandowego projektu procesu generałów, nie projektu, procesu generałów z sierpnia 1951 roku. Tam takich informacji nie ma. No ale czy to umniejsza jakoś bardzo znaczeniu tej książki Torańskiej? Nie, no każde źródło jest jakoś tam niedokładne, ma swoje braki. No i na tym właśnie polega rola historyka między innymi, żeby próbować te braki uzupełnić, a jeśli ich się nie da uzupełnić, to przynajmniej zaznaczyć, że to jest po prostu nie do zrobienia, coś tam musimy przyjąć no, w pewien sposób na wiarę i tyle. Ale staramy się sprawdzić wszystko, co możliwe.
Fenomenalna historia i fenomenalna też opowieść, że historii dziejów najnowszych, zwłaszcza zajmujących się komunizmem, bynajmniej nie służbami specjalnymi, chociaż pan doktor rozeznanie w działalności służb specjalnych ma też solidne i niezłe, bo wielokrotnie o tym mam przyjemność z panem doktorem dyskutować. Ja tylko jeszcze wiedziałem, że się skupimy na Bermanie, ale to bardzo ciekawe, co pan wszystko powiedział, bo to są też wątki, które pojawiły się we wcześniejszej rozmowie, wymagały rozwinięcia i bardzo dziękuję, że pani rozwinął. I tu powinienem postawić koniec odcinka pierwszego, kropkę, ale przechodzimy do drugiej kwestii. Ja tylko dodam ze swojej strony. Dla mnie są jeszcze dwie rzeczy ważne w opowieści Bermana. No niestety na tym Bermanie też się chcę skupić. Znaczy cała historia związana z formowaniem polityki w Moskwie, która ma być realizowana w Polsce. W ogóle cała historia grupy inicjatywnej, rozeznania sporów, które dokonały się w kraju, czyli zabójstw między komunistami, które miały miejsce, pewnej niewiedzy, którą Berman też miał ze swojej strony, a różne podejrzenia, kto mógł pewne spory inicjować. To jest kapitalna historia. W ogóle pewien mechanizm władzy, czy dochodzenia do władzy w partii o charakterze totalitarnym opisuje moim zdaniem ta książka genialnie w wielu miejscach. To też trzeba czytać u różnych tych postaci, w różnym miejscu to się pojawia. Ochab, cała historia wizyty Chruszczowa, rozmów z Chińczykami. No to jest w ogóle na inną odpowiedź. Stefan Staszewski, opowieść o sporze między Zatorniczykami a Puławianami. Kapitalna opowieść.
Jego konflikt z Gomułką też jest kapitalny.
Tak jest. To są w ogóle super kawałki. No ale właśnie. Bo pan doktor kiedyś powiedział taką rzecz, która była, pamiętam, trochę nawet szokująca dla rozmówcy głównego, który to pana zapytał, jak i współrozmówców. To znaczy, była taka dyskusja na temat książki Romana Graczyka, zresztą bardzo ciekawej książki. Ja jej bronię, bo czasami pojawiają się różne uwagi na jej temat. Ja uważam, że to jest bardzo dobra książka. Znaczy, bardzo dobra. Ważna, bardzo dobra. Dobra, okej. Okay. Musiał długi wykład wygłosić, dlaczego tak uważam. Książki Demiurg, biografii Adama Michnika. I pamiętam, jak tutaj doktor właśnie, pan doktor w tej sali do Piotra Wojciechowskiego, który inicjował całą dyskusję na temat tej książki, powiedział, że miał pan bezpośredni kontakt z Adamem Michnikiem, rozmawiał też z nim, bo pan doktor ma trochę takie zacięcie jak dziennikarz śledczy. To znaczy, że sam papier jako dla historyka pana nie wystarcza. Pan to kiedyś też bardzo ładnie wyjaśnił, że odtworzenie chociażby opowieści o jakiejś instytucji na temat wytwarzanej przez nią papierów to jest fikcyjna opowieść. Że ważne są konteksty, ważne są plotki, ważna jest pewna atmosfera, pewien czas, miejsce samo w sobie też materialne. Pan doktor sobie zadał większy trud niż tylko przeczytanie tej książki, poddanie jej analizie, co właśnie pan doktor przedstawił bardzo rzeczowo i bardzo ciekawie. Ta historia o Bermanie jest rzeczywiście historią filmową. Pan doktor poznał autorkę książki i miał okazję z nią rozmawiać.
A, tak, tak. To prawda. Dużo tak słuchałem pana redaktora i tak dużo myśli, jak to u mnie.
No, ta książka jest inspirująca.
Tak, bo też sobie uświadomiłem, że pamiętajmy jeszcze o jednym. Torańska napisała kilka takich książek, ale oprócz onych, i zaraz odpowiadam na pytanie, oprócz onych mamy książkę, która wyszła teraz chyba w 2015 czy 2016 roku i można powiedzieć, że to już po śmierci Torańskiej ona miała jeszcze kilka rozmów w szufladzie tak zwanej. I między innymi chyba profesor Andrzej Friczke na pewno napisał wstęp do tej książki, ale chyba on się przyczynił do tego, że te rozmowy ujrzały światło dzienne. A tu chcę powiedzieć, że to są też bardzo ważne i bardzo ciekawe rozmowy. Przede wszystkim dwie, trzy. Tylko wspomnę, dobrze? Bo to jest mniej znane, a warto. Warto, niekoniecznie historycy, ale muszą do tego sięgać, ale też ci, którzy po prostu interesują się polityką, i historią polityczną. Świetna rozmowa z Jerzym Morawskim. Jerzy Morawski to był taki...
Bardzo ważna postać.
Tak. Jeden, no muszę mówić wielkimi skrótami, nie będę wszystkiego tłumaczył. Jeden z ważniejszych puławian, reformatorów partyjnych. Człowiek, który zasiadał w biurze politycznym tam chyba 56 do 60 roku. Później skonfliktowany z Gomułką.
Wszystkim z Moczarem.
Tak. On opowiada tam wiele takich historii właśnie z zaplecza. I co ciekawe, tylko jedna rzecz, Morawski mówi to samo, co Hein w Onych i jeszcze któryś z chyba Staszewski. I właśnie, tutaj możemy dokonać takiej weryfikacji, że tak powiem, wewnątrz źródeł pochodzących, wywołanych przez tę samą autorkę. Oczywiście ktoś bardzo podejrzliwy powie, że oni to ze sobą jakoś tam ustalili, ale to nieprawda. To znaczy, to jest niemożliwe. Oni we trzech opowiadają taką historię. Jak szli tutaj z Armią Czerwoną i z tą Armią Berlinga i wiedzieli w 1944 roku i wiedzieli już, że będą obejmować władzę, to mówili sobie, my to zrobimy lepiej. My to zrobimy inaczej. I co ciekawe, ta sama opowieść przewija się gdzieś tam u Gomułki. Już nie pamiętam gdzie, chyba nie w jego pamiętnikach, ale gdzieś Gomułka to samo. Ta nieprawdopodobnie naiwna nadzieja, ja tego nie mówię po to, żeby ich tłumaczyć, tylko dlaczego oni to mówili? No, Staszewski spędził 7, skazany na 8, ale 7 lat na Kołymie. Tak? Gdzie tam w kopalni złota, gdzie jak on opowiadał, że po prostu trupy kładzono tak jak bele drewne, jednego na drugiego i w takie stosy układa. To się jakoś specjalnie nazywa. Zapomniałem teraz. No każdy z nich, jak nie rodzina w 37 zginęła, to znajomi na jakichś zsyłkach po łagrach. A mimo to wracali i mówili, my to zrobimy lepiej. I to świetnie właśnie wychodzi w rozmowie Morawskiego. Jeszcze jedno, ten Werfel opowiadał, że pojechał kiedyś, już chyba w latach 60. czy 70. na jakieś spotkanie z profesurą, z lewicową profesurą do Niemiec Zachodnich. I tam z nimi rozmawia i nagle słyszy, my to zrobimy lepiej. I mówi, że wtedy po prostu jakby oniemiał, że to jest tak, co by się nie stało, przychodzi następne pokolenie i mówi, ten marksizm jest dobry, my to zrobimy lepiej. I wydała jeszcze Torańska między innymi książkę My, tak, która już dotyczyła czasów bardziej współczesnych, czyli lat 90. Tam rozmawiała między innymi z Jarosławem Kaczyńskim.
Profesorem Geremkiem.
Chyba z Geremkiem, na pewno z Balcerowiczem, z premierem
z Geremkiem,
Bieleckim.
Tak, bo Geremek opowiada tą historię, jak dostał możliwość zostania premierem i z niej nie skorzystał, tylko skorzystał z niej Tadeusz Mazowiecki. Teraz sobie przypomniał.
Możliwe, bo Geremek jeszcze wydał taką książkę z Jackiem Żakowskim i tam to wszystko też było. Ale okej, okay, tylko po prostu mówię, że tych książek było kilka. Więc, a ja miałem możliwość poznania pani Teresy Torańskiej, tylko od razu mówię, to nie była...
Bez zażyłości.
Tak, to nie była jakaś zażyłość, ale aczkolwiek tak ja to przynajmniej wspominam, że złapaliśmy jakąś taką, że tak powiem, wspólną grupę krwi na moment.
Dlatego, to zabrzmiało specyficznie.
Nie. Z czego to w ogóle wynikało? Bo ja pisałem jeszcze pracę magisterską o Bermanie. I ta praca różnymi tam drogami kiedyś do Teresy Torańskiej trafiła i po prostu przy okazji jakiejś konferencji myśmy się poznali, rozmawialiśmy, ale to jest też tak, na żywo myśmy rozmawiali chyba ze dwa razy tylko, no trzy to bym już chyba przesadził, natomiast rozmawialiśmy kilka razy wnikliwie, że tak powiem, długo przez telefon, z czego dwa razy to były naprawdę takie, tak długie rozmowy, że już, i pani Teresa na pewno też, byłem zmęczony, tak? I rozmawialiśmy właśnie trochę o warsztacie, czym się różni warsztat dziennikarza od warsztatu historyka. Jeżeli, bo nie wiem, do czego pan redaktor jakby dąży, ale...
Mi o to, dobrze, to już bardzo ukonkretnie, bo jak już książkę przeczytałem, to sobie pomyślałem tak, to była pierwsza moja myśl, która długo mnie trzymała, dopóki rzeczywiście Teresa Torańska nie zaczęła publikować na łamach głównie Gazety Wyborczej w pewnym momencie. No kurczę, kto może pójść zapukać do Bermana i Berman będzie z nim rozmawiał? Z Ochabem podobnie i tak dalej. Więc od razu pomyślałem, no pewnie jakieś resortowe dziecko, jak to się dzisiaj mówi. Ktoś, kto musiał mieć wejścia, kto musiał polecić i tak dalej. Pewnie córka albo wnuczka jakiegoś komunisty.
Nie, zupełnie
i tak
nie.
Dalej. No właśnie.
Zupełnie nie. Chociaż dzisiaj po różnych, taka jest moja perspektywa, niestety pod koniec życia dosyć nieszczęśliwych wypowiedziach, ja to tak oceniam, powtarzam, pani Torańskiej i politycznych i takich związanych ze Smoleńskiem i w ogóle ze środowiskiem Gazety Wyborczej, to w takim wielkim uproszczeniu taki szybki YouTube'owy widz może tak uznać, że Teresa Torańska to jest jakoś tam związana. Nie, zupełnie nie. Ja zaraz o tym powiem, dobrze? Ale jeszcze wracając do tamtego i na pewno nie zapomnę o tym, żeby powiedzieć, jak Teresa Torańska mogła trafić do Bermana, do Kłosiewicza i do innych. Ale chcę powiedzieć, bo o czym ja z nią rozmawiałem? Bo to tak, taki jest trochę... taki obrazek warsztatu historyka, dziennikarza. Ja wtedy, tak się złożyło, przeprowadzałem rozmowę, wywiad z Jarosławem Guzym. Jarosław Guzy dzisiaj być może znany państwu ekspert spraw międzynarodowych, ale kiedyś, dawno temu, to był pierwszy szef, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I to było też, to dzisiaj już jest też trochę trudno uwierzyć, bo to był rok 2008. Ja tak naprawdę spotykałem się, wtedy jeszcze byliśmy na PAN, dzisiaj mogę mówić już z Jarosławem, no ale spotykałem się z Jarosławem Guzym we dwóch. On oczywiście papieros, bo to jest dawni opozycjoniści, nie? Papieros za papierosem, kawa za kawą. Ja tam po prostu po godzinie już nie przytomny. Pan redaktor pali, to może by się dobrze w tym odnalazł. Ja po godzinie to już tam nieprzytomny, a do tego...
Bym tak z panem rozmawiał, no właśnie, po prostu.
A do tego... Nie, to było kapitalne na niego patrzeć, ile on mógł wypić tych kaw. Ja bym po prostu tam, mnie by karetka odwiozła, nie? A on im więcej tego, tym precyzyjniejszy umysł, tym bardziej wchodzimy w szczegóły. Ja już nie widzę rzeczywistości przed sobą, a Jarek się dopiero rozkręcał. Ale i przeprowadziłem takich rozmów z nim, i to też jest ciekawe, nie pamiętam ile, ale chyba małe kilkanaście, może 9, może 10, coś takiego. Każda z tych rozmów to tak miała od niecałej godziny do 2,5, może 3, też gdzieś to mam zapisane, ale nie pamiętam. I teraz dlaczego o tym mówię w ogóle? I teraz tak, mój rozmówca jest i był człowiekiem, to jest oczywiście znowu moje zdanie, bardzo inteligentnym, potrafiącym opowiadać, wiedzącym, gdzie jest początek, środek, koniec opowieści. Ale jak ja dostałem, sam tam zresztą częściowo spisując, trochę mi też inni pomagali, jak ja dostałem te kilkadziesiąt chyba tak godzin rozmów spisanych, no to przecież ja się złapałem za głowę. A jeszcze wychodziłem z tej takiej szkoły, powiedziałbym, uniwersyteckiej historyków. Mnie uczono tak, że relacja jest święta. Jak ktoś coś powiedział i ty to spisujesz, dzisiaj to jest trochę inaczej, bo dzisiaj to się często nazywa po prostu notacją, nie? Takie dosłowne spisanie. Ale może to był mój błąd, może ja źle się nauczyłem na studiach, ale wyszedłem z takim przekonaniem, że jeżeli ja z kimś robię wywiad, czy właśnie zbieram jego relacje, to ja tam mogę tylko poprawić jakieś drobiazgi, tak? Typu powtórzenie jakiegoś wyrazu, coś nieprecyzyjne, coś. On to potem autoryzuje i my to zestawiamy. I tak wygląda wywiad. Tymczasem jak miałem spisane te wiele godzin wywiadu, to się okazało, że tak. No to, co dla dziennikarza jest oczywiste, ale dla niedziennikarza już nie. Gdzieś tam początek historii jest w pierwszej rozmowie, środek tej rozmowy w ostatniej, a koniec gdzieś tam w jeszcze innej. Bo z czego to mogło wynikać? Bo pamiętajcie państwo, jeszcze jest taka sytuacja, że jak ja wtedy rozmawiałem z Jarosławem Guzym, to ja o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów prawie nie mogłem wiedzieć nic. Były owszem tam jakieś drobne książki, ale to, co on opowiadał, to ja nawet nie miałem jak mu zadać pytań, bo nie miałem skąd wziąć wiedzy, z którą mógłbym to skonfrontować. Więc to było tak, że ja w zasadzie ja zadawałem takie pytania trochę jak Torańska wtedy. A co wtedy czułeś? Co wtedy pan czuł? A kto tam jeszcze był? A niemalże, no właśnie, jaka była pogoda. I tak, i jak tych rozmów nazbierałem 5, 6, 7, o, to ja już wtedy w ramach tej wiedzy zdobytej mogłem go zacząć kontrować. No ale potem doszła właśnie ta sytuacja, że człowieku, a teraz z tego masz zrobić książkę, tak zwany wywiad rzeka. I jak tu zrobić? I ja jakby czułem, że dokonuję, naprawdę tak było, że dokonuję jakiegoś no niemalże przestępstwa historii, zafałszowania, że ja biorę środek akapitu, przesuwam tu, dodaję jakieś pytanie, mówię, jest, jak mnie po prostu ktoś odkryje, to będą uważali, że ja fałszuję. I wtedy jakoś tak się złożyło i rozmawiam z panią Teresą. I ona wtedy powiedziała mi coś takiego. Ja wiem, że jest pewna różnica między historykiem a dziennikarzem, ale ona wtedy powiedziała coś takiego, co potem powtarza w wielu książkach. Wywiadu się nie przeprowadza, wywiad się pisze. I mówi mi, to jest najzupełniej normalne, że weźmiesz i ich słowami zbudujesz tę historię po swojemu, że dodasz pytanie, bo to ma iść do kogoś. Ktoś ma to przeczytać i zrozumieć. Jeżeli on mówi jakąś rzecz 3 razy i za każdym razem jej nie dopowiada, bo jakiś inny wątek mu wskakuje, to ja biorę i dopisuję te 2-3 wyrazy, oczywiście potem mu to podkreślam i daję do autoryzacji. Tak? I on to czyta i pyk. Ale i przepraszam, muszę to powiedzieć, okropną rzecz zrobił Rolicki. Rolicki z Gierkiem. Bo Rolicki z Gierkiem zrobił tak, że on pisał czasami za Gierka. Gierek czego? No bo Gierek to nie był mówcą specjalnym, intelektualistą. I Rolicki wiedział, co Gierek chce powiedzieć, ale Gierek nie potrafił. No więc Rolicki pisał za niego i tam... I to jest już krok za daleko. Natomiast najgorsze jest to, że my dzisiaj czasami nie mamy wyjścia i tę książkę Gierka Jerolickiego, no traktujemy jako źródło, bo to jest źródło, bo tam są faktycznie myśli Gierka, ale niektóre, bo Rolicki sam się do tego przyznał, że niektóre to on po prostu dopowiadał za tego Gierka. No więc o czymś takim nie może być mowy. Natomiast i o tym z panią Teresą, między innymi oczywiście o tym rozmawiałem, ale ona miała z tego powodu problemy. Bo jej zaczęto zarzucać, no właśnie między innymi rodzina Bermana, to też musiałyby być szczegóły, jedna z historyczek, nie będę już w to teraz wnikał, bo to jest osobna sprawa, ale zaczęto jej zarzucać, że ona podopisywała pewne pytania, że Berman czegoś tak by nie powiedział i że w związku z tym to jest jakiś rodzaj właśnie zafałszowania. No więc, nie wiem, to jest kwestia być może podejścia. No proponuję wobec tego, jeżeli ktoś ma tego typu podejście, że taka ingerencja autora wywiadu w słowa bohatera, że to jest fałszerstwo, to proszę przeczytać wywiad Miłosza i Aleksandra Watta. Ten dwutomowy Mój wiek, kiedy Aleksander Watt, żydowski, nie wiem, filozof, poeta, literat, komunista, opowiada o swoim środowisku i Miłosz, to też jest nieprawda, bo tam była redakcja i Lidia Ciołkoszowa robiła redakcję, i Aleksandra Watt, żona Watta, robiły redakcję, ale mimo wszystko to jest redakcja minimalna. I proszę zobaczyć, tam Miłosz zadaje jedno pytanie na 10 stron, wątki się rwą, Watt cały czas do czegoś wraca, potem to się nagle rozmywa, nie wiadomo, czy gdzieś jest zakończone. Więc proszę zobaczyć, jak wygląda książka, która jest niezredagowana w taki sposób, powiedziałbym, merytoryczny i rzetelny. Ale jednocześnie jest dużo bliższa prawdy. No mimo wszystko ja uważam, że Torańska zrobiła świetną, jak to się dzisiaj mówi, zrobiła świetną robotę.
To prawda. Brakuje dzisiaj osób o takim też wyczuciu w ogóle historii.
A przypominam
i psychologii
sobie teraz
postaci.
Tak, jak ona do tych ludzi trafiła?
A no właśnie, bo to jest teraz dla mnie najważniejsze.
Słówko.
Kto wchodzi ona do Bermana
w ogóle,
i
proszę państwa, ona
rozmawia.
Była, urodziła się na dzisiejszej Białorusi, bo to jest miejscowość Wołkowysk, bodajże. Urodziła się w 1944 roku. Jej rodzina, mówiąc w wielkim skrócie, rodzina, znajomi rodzinę, krewni, nie było tam ani jednego komunisty, sami wołyniacy, nie wiem, kresowiacy, tego typu znajomi, tego typu środowisko. Jest oczywiście dla tych, którzy chcieliby tam zobaczyć coś złego w jej życiorysie, jest jedna rzecz, mianowicie jej tata był Rosjanem. Rosjaninem, przepraszam, tak? Przepraszam, już dużo mówię. To był Rosjaninem, z tym, że ona prawie nie miała kontaktu z ojcem.
Zdarza.
Tak, to się zdarza. Ona nie miała prawie kontaktu z ojcem. Ojciec po prostu opuścił tę rodzinę, tak? No ale jeżeli ktoś chce widzieć jakąś tutaj paralelę i na siłę znaleźć jakieś potwierdzenie tego, że Torańska na pewno była z jakiegoś złego środowiska, no to znajdzie. Natomiast jak ona w ogóle zaczęła z tymi komunistami się kontaktować? Po prostu ją to, tak też w uproszczeniu, w którymś momencie zaczęło interesować. Dlaczego? Bo mamy lata 80., ten przełom, ten Solidarność. Nagle zaczyna się mówić otwartym tekstem o przeszłości, o historii. Ludzie zaczynają się interesować i ona... A, jeszcze jedna rzecz. Ona przeczytała książkę Krzysztofa Konkoleskiego, Co u pana słychać? To była książka wydana w połowie lat 70. Krzysztof Konkoleski zrobił coś takiego.
Absolutny hit wtedy, tak.
Tak. Zrobił coś takiego, że pojechał do Republiki Federalnej Niemiec i do Stanów Zjednoczonych i tam wyszukiwał wojskowych i urzędników, i chyba naukowców też, III Rzeszy, tak? Nie wiem, hitlerowców, no dzisiaj jak się to się pięknie mówi, nazistów. No Niemców po prostu, którzy służyli III Rzeszy. I on znalazł ich tam bodajże 6 i jechał do nich z takim prostym pytaniem. Co u pana słychać? I okazywało się, że ci z naszej polskiej perspektywy zbrodniarze pełnili jakieś tam odpowiedzialne stanowiska na, nie wiem, uniwersytetach, w lokalnych władzach. I to wystarczyło. To znaczy już samo to było w Polsce jakimś takim policzkiem, czymś szokującym. Na marginesie, proszę sobie wyobrazić, że Konkoleski został oskarżony o to, że jest w ogóle zdrajcą. Bo i niestety u nas często coś takiego jest. Ja się troszkę też z tym spotykam. Dlaczego? Bo powiedziano, że on tak naprawdę pojechał, rozmawia z tymi Niemcami i ich uczłowiecza. Tak? No bo oni zaczynali nagle opowiadać to, co o swoim normalnym życiu, rodzinach, kłopotach, pracy. I to tak naprawdę nadawało grozy tej całej sytuacji. No ale byli tacy czytelnicy, którzy powiedzieli nie, nie może tak być. On z tych hitlerowców robi ludzi. A właśnie Konkoleskiemu o to chodziło. I Torańska to był taki impuls dla niej, że teraz jest ten czas, kiedy tak się zaczyna otwarcie mówić o komunizmie, krytykować. A gdzie są ci staliniści? I jej ścieżka była bardzo prosta. Wtedy jeszcze było, proszę państwa, coś takiego jak książki telefoniczne. I ona wzięła książkę telefoniczną i znalazła najpierw chyba jedyny, albo jeden z, na pewno jedyny spośród tych dużych, znanych komunistów, jedyny adres to był do Wiktora Kłosiewicza. Co jeszcze śmieszniejsze, znaczy nie adres, tylko numer telefonu. Co jeszcze śmieszniejsze, koledzy Torańskiej podobno mówili jej, słuchaj, to jest głupek, nie rozmawiaj z nim. A ona mówi, o, to fajnie, bo ja też w tym temacie jestem niezbyt mądra. Będzie równo. I poszła do niego. I tu też wiem, nie mamy już czasu, ale to też było fajne, bo ona poszła, on był wtedy wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ogóle witał ją w jakimś wielkim, bogatym gabinecie. Później się okazało, że jego współpracownicy zaczęli pisać listy, w których opowiadali o tym, jak to on w tym ZUS-ie, jak się zachowuje, jak to na co dzień musi mieć tam świeże kwiaty na biurku, sekretarki w pełni dyspozycyjne, samochód służbowy, zawsze kawka, ciasteczka, no tego typu jakby anturaż do całej tej sprawy. I później po prostu od jednego do drugiego chodziła, potem poznała Haina, potem następnych, oni po prostu jakby mówili, dobrze, rozmawiałem z nią, przesyłam kontakt dalej, tak?
I jak dotarła do Bermana?
A do Bermana dotarła, znaczy nie mogła do niego dotrzeć, bo tu jest jeszcze w ogóle jedna rzecz. Ona, ale już nie będę mówił w szczegółach, ona kilka tych rozmów z Werflem, z Hainem, z Ochabem przeprowadziła jeszcze w roku 80, czy w 81, w każdym razie jeszcze, tak, jeszcze przed stanem wojennym. I dopiero stan wojenny, to, że ona nie przeszła, znaczy nie chciała przejść weryfikacji, została bez pracy, spowodował to, bo kilka tych rozmów w takiej pierwszej, bardzo okrojonej, wąskiej wersji ukazało się w Polityce ówczesnej. Jedna rozmowa z kolei w czasopiśmie Kontrasty. Ale to jest jakby nieważne. Ona potem po prostu do tych rozmów wracała. Ale wśród tych rozmówców, z którymi rozmawiała na początku, nie było Bermana. I ona bardzo chciała do niego dotrzeć przez rodzinę, przez znajomych. Berman długo nie chciał, ale potem, jak został wprowadzony stan wojenny, to Berman w ogóle na początku uważał, że stan wojenny to jest kompletne nieporozumienie, że to jest klęska komunizmu, ale pół roku później, czy jakiś czas później, nagle stwierdził, nie, to jest dobre, to jest jednak dobry ten stan wojenny, że ta fala niepodległościowa została zatrzymana, bo ona by nas zalała i no te jego opowieści właśnie, że Polska byłaby jak placek. I to był ten moment, on też przeszedł wypadek, znaczy miał wypadek, został potrącony przez samochód na pasach, to było troszeczkę wcześniej, ale przez to był unieruchomiony w pewien sposób i zaczął się na tą Torańską trochę otwierać. A jeszcze córka powiedziała, spróbuj. Jakby co ci zależy. No i Torańska kilka razy to opowiadała, bo Torańska w ogóle spotkała się z Bermanem, proszę państwa, bo proszę zobaczyć, jaka to była. To nie było tak, jak dzisiaj się czasami wydaje. Wywiad. Pójdę, porozmawiam z kimś 2 godziny, dziękuję, do widzenia. Jak ona rozmawiała z Urbanem, przeskakuję do książki Byli, jak rozmawiała z Urbanem, to spotkała się z Urbanem kilkanaście razy i potem nad tym jednym wywiadem pracowała pół roku. Pół roku, bo jej czegoś brakowało, bo Urban czegoś nie chciał powiedzieć, bo ona czegoś nie potrafiła zrozumieć, a on nie potrafił jej wytłumaczyć. Bo chodziła i szukała, to im, mimo że ta książka Byli, to już są lata 2000, to jest po prostu odległość jakaś kosmiczno-świetlna od tego, jak dzisiaj wyglądają wywiady. To w ogóle nie o tym mówimy. Ona w pewien sposób wyrzucała z siebie taką perłę, powiedziałbym, literacką.
Oriana Falaczy polskiego dziennikarstwa.
Tak, no książka nawet taka jest. Niezależnie od tego, rzeczywiście Urban był postacią, przepraszam za nienaukowe określenie, ohydną, tak? Znaczy jego postępowanie było ohydne. Ale to nie zmienia faktu, że wywiad, który z nim przeprowadziła, jest ciekawy. Tak samo z Jaruzelskim. Więc, a tu Dobermana, tu ona się różniła trochę. Raz mówiła, że spotkała się z nim 30 razy, raz mówiła, że 50. Nieważne. Chodzi o to, że spotkała się z nim kilkadziesiąt razy. To były rozmowy, zdaje się, najdłuższe te po 2 godziny. I ona później to wszystko spisywała, skracała, dodawała pytania i szła, kładła temu Bermanowi tam 100 kartek maszynopisu i on to znowuż kreślił. On kreślił, to ona przychodziła kolejny raz i się pytała, a czemu tak, a czemu o tym nie mówimy, o tamtym. W ten sposób przeprowadziła z nim tą wielką rozmowę. Oczywiście on w kwietniu 84 roku zmarł i ja w pełni ją rozumiem, że ona mając jeszcze tam, nie wiem, kilkadziesiąt czy ileś stron niezautoryzowanego wywiadu, ona po prostu już sama to pociągnęła. No tu jest kwestia, ja akurat i ufam temu, co ona zrobiła. Bo całość jest bardzo spójna. Zresztą jak nie ufamy, no to nigdy do końca tego dziennikarza nie sprawdzimy, bo on zawsze jest w stanie coś tam, czy taki autor, zawsze jest tam w stanie coś przemycić. Więc ja aż taki podejrzliwy nie jestem. Tam jeszcze była rzecz ciekawa i to już ostatnia sprawa. O tyle ciekawa rzecz, że Berman w 83 roku złożył relację do mikrofonu. W ogóle zresztą ta książka Oni Torańskiej była możliwa tylko dzięki temu, że się upowszechniły magnetofony. To w ogóle dzisiaj to jest coś oczywistego. W latach 80. to była nowość. Mogę pójść do człowieka, włączę magnetofon, kasetę, on mówi i ja będę miał książkę. Tak? To dzisiaj nam się wydaje oczywiste. Wtedy to był w ogóle nowy sposób myślenia. Zdobywania źródeł historycznych. I dlaczego mi się z tym skojarzyło? Bo Berman w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a on po 45 roku był przez pewien czas odpowiedzialny za Ministerstwo Spraw Zagranicznych, był nawet wiceministrem, a rolę sprawował dużo ważniejszą niż formalny tytuł. I on tam zdał relacje, takie 30 chyba stron ze swojego życiorysu. Po prostu nagrano to na taśmie, spisano. Czyli trochę podobnie jak Torańska, tylko oczywiście Torańska o wiele większy tekst przygotowała. I na czym polegało potem oskarżenie? Ja zresztą sam to też zauważyłem, wysuwane wobec Torańskiej. Mianowicie, ta relacja Bermana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czasami przypomina kalkę tego, co Berman mówił Torański. No i pojawiło się takie podejrzenie. Ono nie zostało chyba wypowiedziane wprost. Podejrzenie było przyszło od jednej z historyczek. To nie ma teraz znaczenia, więc nie będę wymieniał nazwiska. I od rodziny. Po czasie od rodziny, od córki Bermana, czyli Lucyny Tychowej. I pojawiło się takie podejrzenie, niewyrażone wprost, ale sens był tego taki, no, że Torańska najzwyczajniej w świecie zapoznała się z tamtym wywiadem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przekopiowała, dorobiła jakieś pytania. Dlaczego będę twierdził, że ona stanowczo się temu sprzeciwiała, była oburzona, może nawet nie tyle oburzona, co smutna, bym powiedział wręcz. Ale dlaczego ja uważam, że bardzo prawdopodobne jest to, że Torańska rzeczywiście nie dokonała tu żadnego przepisania. I to już jest naprawdę moja ostatnia myśl. Kiedyś, proszę Państwa, już kiedyś, ze 20 lat temu chyba, nawet więcej, miałem taką przyjemność zbierać relacje, razem z kolegami zresztą, nie sam, zbierać relacje od ofiar, uczestników, osób poszkodowanych w 76 roku w Radomiu podczas ówczesnych strajków, demonstracji robotniczych, które zostały brutalnie stłumione przez ówczesną milicję, ekipę Edwarda Gierka. Brutalnie stłumione, ale dobrze, nie będę szedł dalej. Brutalnie stłumione. I jak po latach rozmawiałem z tymi ludźmi, nagrywaliśmy ich relacje i potem zaczęliśmy te relacje trochę redagować, to jednocześnie zorientowaliśmy się, że oni już te relacje gdzieś tam komuś udzielali. I zaczęliśmy zbierać, robiliśmy taką kwerendę. A gdzie ten człowiek powiedział, to mam. I zaczęliśmy to porównywać. I okazało się, że oni już wszędzie mówili to samo. Że tak mieli to poukładane w głowie, mówili to tak wielokrotnie, że mimo iż my zbierając te relacje nie znaliśmy jeszcze wtedy tych wcześniejszych, to oni powiedzieli dokładnie czasami całe zdanie, pełne zdania tego, co... Więc ja jestem przekonany, że Berman, rozmawiając już wtedy z Torańską, przygotował jednocześnie te relacje, w głowie sobie poukładał, a może nawet miał coś spisane dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i później po prostu udzielał tych samych odpowiedzi w dwóch miejscach. I nie ma w tym naprawdę jakiejś większej tajemnicy. Natomiast Torańskiej naprawdę należy się za tę książkę. A, to będzie ostatnia rzecz. Tego nie powiedzieliśmy. Proszę Państwa, ta książka została w 85, 6, 7 roku przetłumaczona na 13 języków. Dwa razy wyszła w Stanach Zjednoczonych. Ona wyszła do kanonu uniwersyteckiego na Zachodzie, jeżeli chodzi o sztukę dziennikarską. I co Torańskiej się udało? Nie udało się tego zrobić nikomu na świecie. Mianowicie teraz to już sporo jest tych wspomnień komunistów, ale ona była jedyna, która poszła do komunistów, do stalinowców. Oni ją wpuścili do domu i zechcieli się tak otworzyć. Nie ma, znaczy nie było w latach 80. czegoś porównywalnego, bo oczywiście czym innym jest to, że tam Dymitrow zostawił dzienniki, że Nikita Chruszczow zostawił pamiętniki, że i Gomułka coś napisał. Tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że poszła osoba z zewnątrz i wyciągnęła takie rzeczy, których oni czasami nie chcieli mówić. Przecież Werfel 7 razy autoryzował tekst, bo był przerażony. Tak? Ochab w ogóle, też były momenty, że się nie chciał zgodzić. Staszewski był wściekły, jak to ostatecznie wyszło. Bo mimo, że niektórym się wydaje, czy może się wydawać, że oni tam tak wiele nie powiedzieli, to jednak z perspektywy środowiska komunistycznego, no to oni w pewien sposób zdradzili takie tajemnice po prostu.
To jeszcze przedostatnie pytanie, już na koniec.
Jeszcze.
Czy miał pan doktor okazję, przyjemność na przykład posłuchać na taśmie głosu Ochaba albo Bermana, czy pani redaktor udostępniła na przykład ten zapis głosowy?
Nie, i ja sobie przypominam, chociaż też nie chciałbym pofantazjować, ale wydaje mi się, że podczas przedostatniej naszej rozmowy telefonicznej, czy wręcz wcześniejszej, bo ostatnia to już była w takim momencie, tutaj powiem od siebie szczerze, to już było po Smoleńsku. I tu oczywiście się w żaden sposób nie porównuję z tą dziennikarką, z panią Teresą, ale tu już było nam trochę, znaczy mi było już trochę trudno rozmawiać, bo ja jednak inaczej oceniałem to, co się wydarzyło w Smoleńsku. Pani Teresa była nie tylko taka krytyczna, ale ona jakby... Dla mnie to było wydarzenie, w ogóle przepraszam, że tak o tym zacząłem mówić, ale w pewien sposób... Tak jest pomiędzy sfery rzeczywistości, a nawet jakiegoś mistycyzmu. Bez przesady, ale ja mówię o tych pierwszych miesiącach. A ona od razu próbowała to tak urealnić. I po prostu niektórych rzeczy mi się przykro słuchało, najzwyczajniej. A do tego później, bo ona używała takiego słownictwa, które mi się wtedy nie podobało. I to byłem zaskoczony, nie? Bo ona jak chodziła do tych komunistów, to była wobec nich, nie traktowała ich jak wrogów. Słuchała, była empatyczna. Oczywiście miała dzięki temu swój zysk, bo oni się otwierali. Ale dla mnie to było szokujące, że, no ale to jest może trudniej, w rodzinie jest czasami trudniej zachować spokój niż na zewnątrz, że brakowało jej tej empatii wobec ludzi, którzy jakoś tam tworzyli jej własne środowisko przez lata. No powiedzmy środowisko opozycyjno-solidarnościowe, tak bardzo szeroko mówiąc. Nie? I to tak nie do końca się zgadzałem z jej oceną Kościoła, więc tak trochę się... Oczywiście ja potem bardzo żałowałem, że ona zmarła, ale... Natomiast rozmawiałem z nią kiedyś i tutaj coś mi nie pasuje, bo pani Teresa mi mówiła, że ona ma te te taśmy z nagraniem Bermana. I tak jak właśnie tu mówię, nie chciałbym jakoś fantazjować, ale wydaje mi się, że myśmy się nawet jakoś tam wstępnie umawiali, że ja będę miał szansę tego posłuchać, ale potem po latach przeczytałem, że te taśmy do Warszawy wróciły dopiero po jej śmierci. Więc nie wiem po prostu, jak to było w rzeczywistości. Może ja coś pomyliłem. Nie pamiętam, ale nie słyszałem niestety Bermana.
W jakim archiwum się znajdują, bądź się znajdują?
W domu. U pana Leszka Sankowskiego, męża.
No dobrze, może będzie kiedyś okazja, że udostępnię je, żebyśmy mogli posłuchać tej relacji głosem samego Jakuba Bermana. Chyba nie muszę państwa przekonywać po rozmowie z doktorem Robertem Spałkiem na temat książki, konieczności wręcz sięgnięcia po książkę. Rzeczywiście to jest książka, która ma ogromny ciężar gatunkowy. Ta historyka ważna dla dziennikarza również ważna i rzeczywiście obawiam się, że tak posunęła się, jakby to powiedzieć, taka pauperyzacja intelektualna, że dzisiaj chyba nikt, mało kto byłby zdolny zrobić taki rodzaj zapisu historii, relacji.
Rafał, no pozwolę sobie powiedzieć jedno, jeszcze, słuchajcie państwo, 2 lata ona opracowywała te 100 stron wywiadu, czy tam 100 parę stron wywiadu z Bermanem. Rozumiecie to państwo? Że jakie oddanie sprawie. Naprawdę. Ja wiem, że to był stan wojenny, ona wtedy jakby inaczej się żyło, ale mimo wszystko to, co robiła później, też pokazuje. Tu mamy, zatraca się taka granica między dziennikarstwem, pisarstwem, zbieraniem relacji, a jednocześnie twórczością.
Misyjnością.
Ale i to wszystko można zrobić w taki sposób formalnie też. No, nie wiem, czy bliski doskonałości, ale jakoś tam modelowy. Nie? I to jest dramaturgia zrobiona.
Jeszcze ostatnie pytanie sobie pozwolę zadać. Przepraszam państwa, że tak długo, ale to ważne jest. Czy ma pan doktor swoje ulubione wydanie książki? Bo moje ulubione wydanie to Iskry.
No tak, to bez apelacyjnie.
Edytorsko.
Przecież te zdjęcia, które tam są.
Właśnie,
mówimy teraz, proszę państwa, o wydaniu Iskry, nie wiem, 2004 albo 2006, nie pamiętam, jakoś tak. I teraz tam w środku jest chyba 200, może 250 wpisanych w tekst zdjęć z archiwów prywatnych. Do tych archiwów prywatnych, do tych fotografii Teresa Torańska już dotarła po latach, jak już oni, ta książka funkcjonowała na rynku, no nie wiem, za 20 lat czy tam prawie. Ale teraz co tam jest? I znowuż tu ktoś się może oburzyć, bo to jest tak, jak zarzucano Konkoleskiemu, że uczłowiecza nazistów, to są kapitalne zdjęcia, no bo widzimy tego Bermana, tego groźnego rzeczywiście człowieka, który ma na sumieniu bardzo dużą liczbę ofiar, a on stoi gdzieś na plaży, golutki, w majteczkach, wieje wiatr i on się jakoś tak zakrywa. Albo Aleksander Zawadzki w sandałach, w białych skarpetach, w czapce, bejsbolówce. Tam są Gomułka gdzieś na kocyku razem z Moczarem, popijający piwko z małej szklaneczki. I teraz ktoś mi powie, przepraszam, bo to ja znam przecież te komentarze, które się pojawiają na YouTubie. Ty tam taki owaki, tutaj zajmujesz się Bermanem w jakiejś czapeczce czy coś, zająłbyś się czymś poważnym. Ale przepraszam, proszę państwa, proszę zrozumieć, historia to jest nie tylko pedagogika patriotyczna. Historia to jest wszystko, co minęło i w tym są, jeżeli chodzi o historię polityczną, i w tym tego typu...
Scenki rodzajowe też.
Tego typu scenki rodzajowe są bezcenne. To, że one powodują pewien dysonans, że oprawcy... Bo przecież tam na tych zdjęciach jest też czasami gdzieś Różański, też w jakichś tam, za przeproszeniem, galotkach. To, że ci oprawcy wyglądają jak normalni ludzie, uśmiechają się do tego aparatu i człowiek by powiedział, no całkiem przystojny mężczyzna. To dopiero dodaje dramaturgii temu wszystkiemu, co oni robili. Bo to pokazuje, że diabeł nie ma rogów. Diabeł jest w marynarce, w koszulce, może być bardzo przystojny, tak jak Różański, i jednocześnie może być mordercą. No i mówię, To są też banały w sumie, no, ale trzeba to powtarzać.
Nie, no nie takie banały. Ja cały czas pana doktora namawiam i będę namawiał na książkę esej o Bermanie, żeby całą wiedzę kontekstową, którą pan doktor w ogóle zebrał, zawarł w takiej książce, to byłaby kapitalna lektura. Naprawdę na to czekam. Przypomnę, że przy okazji dyskusji o tej książce, która jest również dostępna na kanale IPN TV, z panem profesorem Antonim Dudkiem czekamy na biografię o Gomułce. Jeżeli pan doktor nie ma czasu, to może jakiś ogląda filantrop, który byłby jakiś grant taki znaczny mógł fundować, żeby pan doktor na 2 lata się mógł na przykład zamknąć i napisać taką książkę. To byłaby kapitalna rzecz.
Powiem szczerze, myśmy tego zupełnie nie ustalali. Nie wiem, czy tak można, ale to by była rewelacja. Bo ja mam tego materiału i na Gomułkę, i na Bermana, tylko ja po prostu inne mam obowiązki. Jakby na czym innym polega moja codzienna rola i ja tego nie mam jak zrobić po prostu. Ale to naprawdę myśmy tego nie umawiali, ale to by była rewelacja.
To apelujemy do ludzi zamożnych w kraju i za granicą, którzy by mogli taki fundusz utworzyć, żeby powstała wreszcie porządna biografia Władysława Gomułki, a nikt inny jak doktor Spałek nie ma takiej wiedzy, żeby taką książkę przygotować. I też to głośno powiedział profesor Antoni Dudek. W ogóle to był najpiękniejszy komplement naukowca wobec naukowca, jaki słyszałem w życiu. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze. I dziękuję państwu.